W Radiu Maryja rozmowy niedokończone. Gościem rozmów jest marszałek Senatu, pan marszałek Stanisław Karczewski. Szczęść Boże, panie marszałku.
Witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze dziękuję, że ten wieczór chce pan spędzić wraz z słuchaczami Radia Maryja. A temat naszego spotkania i rozmów to stan demokracji w Polsce. No, wczoraj Polska była piękna, wczoraj było święto, ale już dzisiaj z różnymi sytuacjami spotykamy się, więc panie marszałku, zanim pan pewnie powie, że nigdy z demokracją polską nie było lepiej, to popatrzmy, co mówi druga strona, to znaczy zarówno Platforma Obywatelska, przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, jak Nowoczesnej, ale ostatnio także Włodzimierz Czarzasty chcą pana polityków Zjednoczonej Prawicy po wygranych przez siebie wyborach posadzić do więzienia. Sędzia Żurek chce rozliczać sędziów za, tu cytat, zamach na państwo i mówi, że katalog kar dyscyplinarnych jest bardzo rozbudowany i być może będzie potrzebna taka ustawa sanacyjna, która przywróci ład konstytucyjny w Polsce. Poseł Gawłowski zdaje się być centrum badania opinii więźniów, bo wychodząc z aresztu mówi, że tam już na was czekają, więc pytanie, panie marszałku, co takiego robicie i czy pan jest gotowy na realizację tych zapowiedzi?
Proszę ojca i szanowni państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję za to, że będziemy mogli prowadzić dialog, że porozmawiamy. Bardzo lubię te rozmowy. Często słucham rozmów niedokończonych w Radio Maryja. Bardzo dziękuję za to, że te rozmowy ojcowie prowadzicie. Oczywiście, że ja odpowiem ojcu bardzo krótko, że polska demokracja nigdy nie miała się tak dobrze jak w tej chwili. A to, że inni mają inne zdanie, to też tylko dowód na to, że ta demokracja i wolność wypowiedzi, wolność wszystkich tych, którzy chcą cokolwiek powiedzieć, jest zachowana. Wczoraj był piękny dzień, faktycznie bardzo wzruszający. Ja muszę się podzielić z państwem pewną refleksją, pewnym doświadczeniem. Mianowicie kilka dni temu byłem na koloniach dzieci polskiego pochodzenia z Kazachstanu i z innych krajów. Nie tylko z Kazachstanu, ale większość osób to młodzież z Kazachstanu. I oni wczorajszy cały dzień spędzili w Warszawie. Byli na Powązkach, byli w wielu miejscach, w takich śladach Powstania Warszawskiego. Byli w pobliżu pomnika Gloria Victis o godzinie 17:00, śpiewali pieśni. Mówili i dziś dzielili się swoimi wrażeniami. Mówili, że wszyscy się rozpłakali i gratulowali nam i dziękowali za to, że w Polsce jest taka wielka dbałość o naszą historię, o naszą przeszłość, o naszych bohaterów. Mówili, że Polska jest piękna, że Polska się rozwija, że chcą tutaj mieszkać. I to jest taki prawdziwy, autentyczny głos. To jest taki głos młodych, mądrych, dojrzałych już ludzi. I jak słyszę z kolei wiele głosów ze strony opozycji, krytykujących, grożących również nam, prawda? Bo to są groźby, że będziecie wszyscy siedzieć.
No właśnie, bo krytyka przynależy do opozycji, ale czy tak, tego rodzaju są stwierdzenia?
Pewne, ale mamy wolność, się z niej cieszymy. Polacy kochają wolność. Wczoraj podobały mi się słowa pana, który prowadził ten konkurs. I na samym końcu tego wieczoru powiedział, że uświadomił nam wszystkim, że ci, którzy 74 lata temu rozpoczęli powstanie warszawskie, marzyli o takiej Polsce. Marzyli o tym, żeby oddychać powietrzem bez prochu i bez nienawiści, bez terroru, bez mordowania. Mimo to wszystko mamy. My się powinniśmy cieszyć, powinniśmy skakać codziennie do góry i Panu Bogu dziękować, że mamy wolną, suwerenną Polskę i dbać o to, żeby Polska się rozwijała, bo my chcemy, żeby Polska się rozwijała, żeby nasze dobre były dobrze dzielone, żeby były równo dzielone, żeby ci, którzy w okresie transformacji przez blisko już 30 lat w przyszłym roku 30-lecie transformacji. Senat będzie obchodził również jako pierwsza izba wybrana w Polsce powojennej w sposób pełni demokratyczny, nieskrępowany. Będziemy obchodzić 30. rocznicę powstania Senatu i z tego się powinniśmy cieszyć. I to się mylą pojęcia, mylą się definicje, bo jeżeli ktoś mówi, że w Polsce nie ma wolności, a wygłasza takie tyrady, wygłasza prawda, w sumie groźby karalne, no gdzieś przekracza się, czy dochodzi się do granicy, no w wielu sytuacjach przekracza się, bo jeżeli widzimy z zapisów, widzimy jak ci, którzy protestowali, atakowali dziennikarzy, tylko atakowali policjantów. Jaka wielka cierpliwość i stalowe nerwy tych policjantów, że oni nie interweniowali. Ja nie wiem, czy ja bym miał tyle cierpliwości, żeby nie zareagować, bo oni zachowywali się w sposób naprawdę, i to widać przecież na tych filmach, w sposób, no można powiedzieć, doskonały, profesjonalny w pełni, a byli tak potwornie i bez żadnych skrupułów atakowani, prowokowani, prawda, do tego, żeby się zachowali inaczej, bo to była prowokacja. Więc w Polsce, proszę ojca i szanowni państwo, ja nie widzę absolutnie żadnego zagrożenia demokracji, wręcz przeciwnie, i tak jak ojciec powiedział i przewidywał, że powiem, że w Polsce nigdy nie było tak dobrze z demokracją i nie była tak, taka wolność, to ja to potwierdzam, tak jest. W Polsce można i pisać, i mówić, i zakładać rozgłośnie radiowe, telewizyjne, pisać, nie ma cenzury, można protestować, można manifestować. I są wybory. I są wybory. I do wyborów idziemy i podejmujemy decyzje. I te wybory my wygraliśmy. I my, Prawo i Sprawiedliwość, przedstawiliśmy swój program i ten program chcemy po prostu realizować. Nie dlatego, że my chcemy, że chcemy dla siebie, że chcemy dla Prawa i Sprawiedliwości, tylko dlatego, że ten program najpierw słuchaliśmy, napisaliśmy razem z ludźmi, ogłosiliśmy, jaki mamy program i obywatele, społeczeństwo oczekują tych zmian, chcą tych zmian, chcą, żeby się zmieniło w wymiarze sprawiedliwości. No więc my to robimy i będziemy robić. I tutaj no, dzisiejsze wydarzenia i dzisiejszy bunt, można powiedzieć, sędziów Sądu Najwyższego, nie mający żadnych podstaw prawnych, absolutnie żadnych podstaw prawnych, no pokazuje, że jest niezadowolenie z przegranych wyborów. Przypominam sobie taki filmik, proszę ojca, szanowni państwo, który był kolportowany i pokazywany w wielu mediach, w których pokazywał, jak prezydent Andrzej Duda, pan prezydent, kupował w fast foodzie coś, został zaatakowany przez młodą dziewczynę. I no też to w innym... Proszę sobie wyobrazić, na przykład w Stanach Zjednoczonych tego typu reakcje. To zupełnie nie do pomyślenia, prawda? No to też jest dowód na to, że mam pewną demokrację. No podchodzi młoda dziewczyna do prezydenta. No wyobraźmy sobie taką sytuację w Stanach Zjednoczonych. Ona jest nie do pomyślenia. Ale wracając do tego wydarzenia, to pan prezydent na samym końcu zapytał tej dziewczyny, no i co? Nie możecie się pogodzić z przegranymi wyborami. I ona odpowiedziała, tak, nie możemy się pogodzić. To jest odpowiedź tej młodej dziewczyny, to jest odpowiedź właśnie w imieniu tych wszystkich, którzy tak mocno krytykują Prawo i Sprawiedliwość. I tych, którzy tak oburzonych, że uważają, że w Polsce jest łamana praworządność, że w Polsce jest łamane prawo, że w Polsce nie ma demokracji. W Polsce naprawdę demokracja ma się dobrze i te liczne protesty to tylko są dowodem na to, że ta demokracja jest niczym nieskrępowana. Że mamy wolność, że wczoraj mogliśmy tak przeżywać, tak wzruszać się, pamiętając o tych, którzy stanęli do nierównej walki. Wczoraj był upalny dzień, wtedy też był upalny dzień. Przypominano nam, że oni szli, walczyli, ginęli na ich oczach, na ich rękach, ginęli młodzi ludzie. My mamy wolność, my powinniśmy się z tego cieszyć i nie powinniśmy sobie przeszkadzać. Powinniśmy się spierać, oczywiście, bo to jest sól demokracji. Spieranie, kłótnia nawet, proszę bardzo, no ale nie możemy przekraczać barier, prawda? Są pewne bariery. Nawet jak się zarzuca nam, że są bariery przed Sejmem, no właśnie, bo my chcemy, żeby tych barier nie przekroczono. Chcemy troszeczkę utrudnić, no bo przecież no, niektórzy ci z opozycji mówią, że trzeba wejść do Sejmu, siłą odebrać władzę. No ja...
Te barierki, choćby przed Sejmem, one są może niech będą taką egzemplifikacją takiego powiedziałbym przerzucania się, bo tak, bo państwo państwo mówią, że te barierki są dlatego, że jest taka akcja drugiej strony. Druga strona mówi, że ta akcja jest dlatego, że są barierki i czasem trudno odróżnić, kto wykonuje akcję, a kto robi reakcję na akcję.
Proszę ojca, to ja przypomnę, jak były pierwsze miesięczne. Przejdźmy troszeczkę się ulicami Warszawy, przejdźmy do archikatedry. Każdego 10 miesiąca msza święta i przejście pokojowe, modlitewne. Bo zawsze odmawialiśmy, nie zawsze byłem na tych miesięcznicach, ale byłem wielokrotnie. Zawsze odmawialiśmy różaniec, szliśmy pokojowo. I przecież tam nie było żadnej ochrony, ani jednego policjanta, ani jednej barierki. Kiedy się te barierki pojawiły? Kiedy policjanci się pojawili? Wtedy, kiedy zaczęto nam przeszkadzać. Wtedy, kiedy zaczęto nas atakować. Wtedy, kiedy chciano w tym miejscu 10 robić pan Frasyniuk, on w tym dniu, o tej godzinie chciał usiąść na ulicy. No, przepraszam. My chodziliśmy, za kilka dni będzie 100. miesięcznica. 100 miesięcy od katastrofy smoleńskiej. Dla nas to niezwykłe wydarzenie, tragiczne wydarzenie. My chcieliśmy się modlić, chcieliśmy pójść i się pomodlić. Nam przeszkadzano w sposób bardzo agresywny, w sposób bezwzględny, no więc się pojawiła policja. To samo było z Sejmem, to samo było z Senatem. Tam chciano się dostać, tam chciano, prawda, były sytuacje, kiedy do Senatu weszły, prawda, panie, które miały transparenty. I one się dziwiły, że ja powiedziałem, że to nie jest miejsce do demonstracji, bo nie mają zezwolenia na tę demonstrację. To jest miejsce do obrad. Prowadziliśmy obrady i to naprawdę nie jest miejsce do tego, żeby nagle wszyscy się tam znaleźli i demonstrowali swoje poglądy. No jest mir Sejmu, mir Senatu, mir tego miejsca, mir domowy i to trzeba zachować, trzeba uszanować, prawda? To wszystko. Także taka historia z tymi barierkami, które powstały i z kordonami policji, które musiały nas ochraniać przed napastliwymi, agresywnymi obywatelami Rzeczpospolitej z białymi różami. Prawda? No, i taka była geneza i postawienia barierek i również uczestnictwa olbrzymiej ilości policji. No bo po to, żeby normalnie można było się modlić. No czy to w cywilizowanym świecie, w demokratycznym świecie można atakować demonstrujących swoją pamięć, bo chociaż ona ma pamięć o tych ludziach, bo to i modlitwę za ich duszę. No to czy to tak dużo? Co trzeba przeszkadzać? No, trzeba używać takich instrumentów. I podobnie było w przypadku Sejmu. Przecież do tej pory normalnie się poruszaliśmy, a w sytuacjach ekstremalnych, wtedy, kiedy Platforma Obywatelska rządziła, no również były takie barierki, również były kordony policji. Jak podwyższali wiek emerytalny, Solidarność protestowała, policja ochraniała Sejm. No i to jest zupełnie naturalne i normalne. Natomiast nienormalna jest agresja, która jest widoczna, która staje się taką codziennością. Bardzo bym chciał i bardzo nam zależy na tym, żeby tego nie było, żebyśmy się zrozumieli, żebyśmy się szanowali, bo możemy się nie zrozumieć, bo ja podejrzewam, proszę ojca, szanowni państwo, że ja nie przekonam polityków, czy tych, którzy ślepo wierzą Platformie Obywatelskiej czy Nowoczesnej, ale powinniśmy się szanować, wzajemnie szanować i uszanować również zwyczaje, uszanować modlitwę, uszanować powagę miejsca, a Sejm i Senat, no to są miejsca, gdzie poważny sposób powinniśmy debatować, dyskutować. Ośmiesza się, prawda, i Sejm. No, czy ktoś w ogóle wyobrażał sobie jeszcze kilka lat temu, że może dojść gdziekolwiek w demokratycznym kraju do tego, że blokuje się mównicę, że blokuje się Sejm, że posłowie i senatorowie zamiast jechać na święta do swoich rodzin i cieszyć się z rocznicy narodzin Chrystusa, siedzą w Sejmie i protestują i nie wiadomo z jakiego powodu. I oni protestowali z powodu budżetu, który był najlepszy od kilkudziesięciu lat i który został zrealizowany najlepiej od kilkudziesięciu lat, że Polska się bogaci. To oni protestowali co? Przeciwko Polakom, przeciwko temu, że Polska Polska się rozwija, że uchwalono wtedy dobry, wspaniały, no jeden z najlepszych budżetów. Także tak to wygląda. Co było najpierw, a co było później, co wywołało reakcję. No musiała być reakcja, no bo to jest zupełnie zrozumiałe.
A dlaczego, kiedy rządziła Platforma, no i rzeczywiście no, pamiętamy też i barierki, i sposób traktowania Marszu Niepodległości, pamiętamy strzelanie do górników choćby. Wtedy Komisja Wenecka, Komisja Europejska, Amnesty International, Rzecznik Praw Obywatelskich, czy też aktorzy, no na przykład ostatnio Zbigniew Hołdys ze świata, nazwijmy to, szeroko pojętej kultury, mówi, że ja ze swoją rodziną rozmawiam przez szyfrowane komunikatory. Dorota Wellman, która chyba z TVN-u jest albo była, mówi na przystanku, dawnym przystanku Woodstock, teraz festiwalu Poland Rock, do młodzieży: nie wiem, co wam jeszcze potrzebne, aby was ruszyć, żebyście bronili wolności. Czyli jakby, no, można powiedzieć, wzywa młodzież do tego oddechu wolności, który, no, wolności taką, którą ona rozumie. Dlaczego te instytucje, celebryci, aktorzy, dziennikarze, prezenterzy telewizyjni nie byli tak licznie przeciwko ówczesnej władzy, jak są teraz?
Proszę ojca, przede wszystkim dobrze, że ojciec powiedział w pewnym momencie, że większość, czy część, prawda, ale nie wszyscy, bo to dotyka takich, którzy, mogło dotknąć takich, którzy absolutnie nie robią takiej demonstracji i nie angażują się w opozycję, bo to jest właściwie walka z Prawem i Sprawiedliwością i z tym, że podejmujemy decyzje, to jest walka tak naprawdę z demokracją. No przecież my wygraliśmy wybory, podejmujemy decyzje, mamy nakreślony plan, plan, który pokazaliśmy obywatelom, pokazaliśmy społeczeństwu, pokazaliśmy w czasie kampanii wyborczej, to my punkt po punkcie. Najpierw, i to mieliśmy też takie szczęście chyba, bo to były dwie kampanie wyborcze. W jednej kampanii pan prezydent Andrzej Duda powiedział, jaki Prawo i Sprawiedliwość on ma program, a później my pokazaliśmy, jaki mamy program. Powtórzyliśmy ten program i ten program, no, utrwalił się obywatelom, utrwalił się Polakom w pamięci. My zrealizowaliśmy. Tak naprawdę już mogę prawie mówić w czasie przeszłym, bo większość z naszych obietnic została zdecydowana, większość już została zrealizowana. Ale też warto przypomnieć, proszę ojca i szanowni państwo, jak właśnie było w czasach, kiedy rządziła Platforma Obywatelska. Ja przypominam sobie pierwszą rocznicę katastrofy smoleńskiej i nagle odgrodzone miejsce, w które my, Prawo i Sprawiedliwość, politycy, ale nie tylko, bo bardzo dużo również i naszych zwolenników, ale nie tylko, bo przecież to przychodziły również i osoby, które pewno nie głosowały na Prawo i Sprawiedliwość, ale przychodziły pomodlić się za tych, którzy zginęli i rano, i wieczorem, bo mieliśmy taki zwyczaj. Odgrodzono nagle miejsce. Tam, gdzie składaliśmy wieńce, tam, gdzie składaliśmy znicze, tam, gdzie dziesiątki tysięcy, jeśli nie setki tysięcy ludzi po 10 kwietnia 2010 roku przyszło. I odgrodzono to miejsce. Odgrodzono, prawda? I postawiono policjantów w pełnym rysztunku bojowym. Z tarczami, z pistoletami, z pałkami, w hełmach. Tak, żeby nikt nie mógł się dostać i nie mógł położyć znicza. Ja przeskoczyłem przez tą barierkę. I to uchwyciła telewizja. I proszę sobie wyobrazić, że ja już stamtąd nie zostałem wyproszony. Powiedziałem, że jestem senatorem i chcę tutaj być. I przez 14 godzin odbierałem od ludzi znicze i układałem z kilkoma paniami posłankami, układaliśmy te znicze. Nie pozwolono tam wejść zwykłym ludziom, nie pozwolono tam wejść harcerzom. Da? I za dwa dni zawołał mnie pan marszałek Borusewicz i udzielił mi reprymendę. Natomiast ja pozwoliłem panu, jako marszałek już Senatu, dokonać szopki, bo to była szopka, ale pozwoliłem na to, bo mówię, jest demokracja, przecież jak mu zwrócę uwagę, to będzie larum, być może i za granicą, prawda, że zwracam uwagę panu senatorowi, który się przebrał w strój więźnia, prawda? To może to akurat nie jest najlepsze porównanie, no ale tutaj mojej żadnej reakcji, a tam, prawda, no nadreakcja. No, pan marszałek tak dramatycznie zareagował, ale właśnie ojciec przypomniał, no przecież strzelano do górników. No jaka to była wolność, jaka to była demokracja, jakie to było przestrzeganie prawa do demonstracji, prawda? Dlaczego strzelano? Czy ktoś wyjaśnił, czy ktoś z tych, którzy w tej chwili mówią, że jest łamana demokracja, że jest łamana praworządność, wytłumaczył, dlaczego wtedy strzelano do górników? No nikt nie wytłumaczył, bo po prostu się z tego wstydzą. Udają, że tego nie było. Udają, wytarli ze swojej pamięci. Także tak wygląda to porównanie. Bardzo dziękuję ojcu za to, że ojciec zwrócił uwagę właśnie, jak było wcześniej, że tego tamci nie pamiętają. A teraz jest zredefiniowanie. No, jeżeli uważa się dzisiaj, że no, można wstrzymać wykonywanie ustawy, i to mówią sędziowie, którzy powinni dbać o respektowanie prawa, którzy powinni być dla nas wzorem, nie tylko zachowania, nie tylko postaw, ale również i wykonywania swojego zawodu i swojej służby. No więc to jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Odnoszę wrażenie, że część społeczeństwa, która jest przeciwna rządowi Prawa i Sprawiedliwości, jest przeciwna dobrym zmianom, bo te zmiany nie są dla nich, bo te zmiany są dla tych, którzy przez ten długi, prawie 30-letni okres transformacji nie doznali tych zmian, prawda? Nie odczuli tych zmian, nie wzbogacili się na tej transformacji, nie odczuli tej transformacji. Ta transformacja właśnie do tych, których ojciec wymienił, do tych celebrytów, do tych dziennikarzy. No, proszę zapytać, ile ci dziennikarze zarabiali i ile ci celebryci zarabiali, a ile zarabiali ci ludzie, którzy chcą tych zmian, które właśnie wprowadzamy i które są dla nich. Nie chcę wymieniać nazwisk, bo od razu będę miał całą falę hejtu, ale mógłbym wymienić dziennikarzy, którzy, prawda, za jeden program dostawali takie pieniądze, których zwykły obywatel, ciężko pracujący przez rok nie mógł zarobić za jedną godzinę programu, prawda? To ojciec o takich pieniądzach nigdy nie słyszał, jakie oni sobie zarabiają. I to się im ucięło. Oni tego nie mają i oni są zburzeni. Oni teraz podburzają i tutaj ojciec wymienił nazwisko jednej z pani, która kiedyś być może i dalej pracuje w redakcji telewizyjnej, którą ojciec wymienił. No, no jej się coś kończy. Ona się czuje zagrożona. Prawda? Tylko, że nie ona jako obywatel, nie jej wolność jest zagrożona, tylko jej po prostu dochody, jej to czerpanie tego zysku. I to dotyczy kolejnych tych osób, które są na szczycie tych osób, które czy w pierwszych rzędach protestów. Za nimi idą ludzie, też proszę ojca i szanowni państwo, którzy też im po prostu uwierzyli. Którzy patrzą się w telewizor, czytają, żyją normalnie, ale mówią, ojci chyba mają rację, prawda? I oni uwierzyli, bo przecież to nie znaczy te protesty, które widzimy, to też nie dotyczą wszystkich tych osób, których wymieniłem, prawda? To znaczy też przychodzą zwykli ludzie, którzy po prostu w jakiejś swojej też naiwności może, jakimś takiej braku wiedzy, może też z innych powodów, ale im uwierzyli, a nie uwierzyli nam.
A to by znaczyło, że tworzą się takie dwa światy równoległe.
No bardzo bym tego nie chciał, ale wie ojciec, jak tak opowiadam o tym, to też sobie o tym samym, proszę ojca, pomyślałem, że to jest tworzenie takiego świata na uchodźstwie, prawda? To bo pani prezes mówiła, ja będę teraz prezesem na uchodźstwie. No nie, pani prezes, pani już nie jest pierwszą prezes, bo tak stanowi prawo i to z tego prawa wynika, że pani już nie jest. Mogła pani pierwsza prezes być dalej prezesem, gdyby wystąpiła do prezydenta w określonym czasie na podstawie ustawy, której jedną część respektowała, bo wystąpiła wcześniej o możliwość dodatkowego zatrudniania, dodatkowego zarobkowania, a nie respektowała innych przepisów, które no właśnie stanowiły o tym, że musi zgłosić się, powinna, chcąc dalej być sędzią Sądu Najwyższego, zgłosić taką chęć do pana prezydenta i być może dalej by była, no ale ona zaniedbała, nie chciała, no zrobiła to oczywiście w sposób przemyślany, tak należy sądzić, ale miała oczywiście taką możliwość, aby dalej być sędzią Sądu Najwyższego, ale nie skorzystała z takiej możliwości.
Pani prezes Gersdorf występuje w Niemczech, mówi o uchodźstwie. Z drugiej strony wspomniał pan, sędziowie Sądu Najwyższego zadają pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Nowe określenie, ja nie słyszałem tego wcześniej, przepraszam, że to mówię.
Tak,
ale rozumiem, o co chodzi.
Tak, chodzi o to, że generalnie chodzi o stwierdzenie, że tego, co jest, de facto nie ma, a jeżeli jest to, że to nie obowiązuje do momentu wydania werdyktu przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No na przykład przejście sędziów w stan spoczynku dotyczący uprawnień pana prezydenta, czyli żeby w zasadzie chodzi o to, żeby zamrozić to, co wprowadza ustawa do momentu orzeczenia przez Europejski Trybunał. To jest ta deska ratunku dla tych sędziów Sądu Najwyższego. Pan marszałek powiedział, że to jest niezgodne z prawem, ale co taki sobie przeciętny obywatel jak ja może myśleć? No, Sąd Najwyższy. I jak to? Działania bezprawne? Sąd Najwyższy to mówi. Jeżeli Sąd Najwyższy podejmuje, jak pan mówi, działania pozaprawne, no to gdzie szukać prawa, jak nie w Sądzie Najwyższym?
No tam powinniśmy mieć gwarancje obiektywnych orzeczeń, obiektywnych opartych na prawie decyzji. No tego nie ma. No, to jest sytuacja, która nas, nie chcę mówić, że zaskoczyła, bo tego można było się spodziewać, ja nie wiedziałem, że akurat takiego działania, ale jakiegoś działania, bo ten opór jest bardzo duży. Z tym, że no, proszę ojca, no przecież Sąd Najwyższy musi działać, musi funkcjonować, więc będą respektowane te zapisy prawne, które są i obowiązują. No więc to nie jest możliwe, aby w Polsce były dwa światy. No, ten może być światem wyimaginowanym, to świat nieprawdziwy, świat no, marzeń jakiejś grupki osób, która ma akurat takie, a nie inne poglądy. I chyba im przyjdzie w tym świecie żyć. Natomiast my musimy żyć w świecie realnym, odpowiedzialnie za państwo, odpowiedzialni za budżet, odpowiedzialni za prawo, odpowiedzialni za wprowadzanie prawa, odpowiedzialni za respektowanie prawa. No to jest odpowiedzialność. Odpowiedzialność polityków, lekarzy, sędziów i każdy powinien postępować nie w swoim interesie, nie dla swojego dobra, tylko dla dobra ogółu, dla dobra ludzi, dla dobra obywateli, dla dobra Polek i Polaków.
No tak,
ja
ale
czasami, jak gdzieś kiedyś powiedziałem i też byłem wykpiony, że no, trzeba pracować dla idei, prawda? No ale tak powinno być, no, że powinniśmy mieć, no my mamy taką ideę. My chcemy, żeby Polakom żyło się w Polsce dobrze, żeby każdy był jednakowo traktowany przez prawo, żeby każdy jednakowo traktował prawo i chcemy takiego państwa, w którym ludzie żyją zgodnie z prawem i sprawiedliwie. To w nazwie mamy, ale tak wynika. No po prostu, żeby każdy wiedział, jakie jest prawo i postępował zgodnie z prawem i żeby wszystkie dobra, które mamy, były dzielone sprawiedliwie. No nic więcej.
No
prawda?
I Sąd Najwyższy mówi, działamy zgodnie z prawem, a prezes Gersdorf mówi, uważam, że jestem dalej panią prezes. No i i co dalej w takiej sytuacji? No bo jedni uważają
to,
tak, drudzy...
Jeżeli ktoś, proszę ojca, tworzy sobie swój świat, to my możemy powiedzieć, to wy sobie żyjcie w tym świecie, no ale my tworzymy ten świat realny, ten, gdzie są problemy, gdzie są dramaty, gdzie trzeba to rozstrzygać. No nie można blokować funkcjonowania Sądu Najwyższego, więc my będziemy to robić wszystko, co jest zapisane w ustawach, powoływać sędziów, zgłosili się nazwiska, no byli niecierpliwi dziennikarze, że nie ma nazwisk, są nazwiska, jest tam 200, iluś tych sędziów będzie w tej chwili KRS działał, funkcjonował i będzie to wszystko normalnie funkcjonowało, bo my chcemy normalnego państwa, nie wyimaginowanego, nie dla kasty, nie dla ludzi wyjątkowych, wybitnych, tylko dla wszystkich Polaków, dla tych, którzy sobie dobrze radzą, tych też trzeba wzmacniać, też niech się rozwijają i dla tych, którzy sobie nie radzą, dla wszystkich Polek i Polaków. Nie możemy stwarzać dwóch światów. Jeżeli oni będą w swoim świecie, jeżeli proszę ojca, niech żyją, no, niech żyją na jakiejś tam emigracji, prawda, w tej wewnętrznej, bo pani prezes mówiła i o zewnętrznej, że tam w Niemczech chciała być. Ale ja bym nie chciał z tego kpić, bo to jest sprawa poważna i do spraw poważnych powinno się niezwykle poważnie podchodzić.
Jest kwestia respektowania wyroków na przykład później.
Oczywiście, że tak. Nie możemy tworzyć, tak jak ojciec razem w sumie, prawda, obydwaj stwierdziliśmy, że w wyniku mojej opowieści dochodzimy do wniosku, że tworzy się...
Są dwa światy.
Są dwa światy, prawda? Więc tak nie może być. No, zbliża się setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Pan prezydent Andrzej Duda, pamiętam to, jak w swoim pierwszym orędziu po zaprzysiężeniu mówił, że chce budować wspólnotę narodową, że chce i to jest taka okazja, setna rocznica niepodległości. Ludzie naprawdę chcą tej zgody, ludzie tego oczekują. Gdybyśmy się w tej chwili zapytali Polaków, czy chcesz spokoju wokół Sądu Najwyższego, to jestem przekonany, że 95% powie, tak, chcemy, żeby normalnie funkcjonował w spokoju i wydawał sprawiedliwe wyroki. I zajmował się tym, do czego jest powołany. I został powołany i uzupełniony również o sędziów w sposób zgodny z prawem. I tego Polacy, jestem przekonany, że oczekują. Oczekują od nas wszystkich, ale szczególnie od tych, którzy wygrali wybory, którzy wzięli odpowiedzialność za państwo i chcemy realizować swój program wyborczy. I nie chcemy takich sytuacji. I ja sam osobiście bardzo z tego powodu ubolewam, apeluję o to, o rozsądek. Przede wszystkim, proszę ojca, przede wszystkim o rozsądek. Przede wszystkim o rozsądek do ludzi, no, którzy są wykształceni, którzy znają prawo, ale poza tą znajomością powinni również w odpowiedni sposób respektować to prawo.
Bo to coraz bardziej wygląda tak z dołu, czyli z mojej perspektywy, że to jest taka trochę gra, kto kogo przechytrzy, kto będzie na krok do przodu. Tak działają sędziowie. No, wydaje się, że to jest trochę takie błędne koło. I czy ma pan pewność, panie marszałku, że wygrają państwo z czasem i wybiorą skład Sądu Najwyższego i pierwszego prezesa przed ewentualnym orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej?
Ojca, nie wiem, czy zdążymy, czy nie zdążymy, czy będziemy się spieszyć, czy będziemy robić to powoli. Natomiast nie chodzi tutaj o przechytrzenie kogokolwiek. Ja uważam, że trzeba respektować prawo. Trzeba respektować prawo i nie przechytrzać się wzajemnie. Bo
ale
to nie
same
chodzi,
nowelizacje
bo to
pokazują,
chodzi,
panie marszałku, że ciągle trzeba coś nowelizować, no, dlatego że rzeczywistość wyprzedza zapisy ustawowe, tak których no, tak państwo się nie spodziewali, że tak będzie.
Tak jest i jeśli będą tutaj potrzebne jakieś nowe... jakieś nowe nowelizacje, jakieś dodatkowe nowelizacje, to będziemy je wprowadzać, bo będziemy konsekwentnie wprowadzać. Bo ojciec zadał bardzo ważne pytanie. Co dalej, prawda? To przede wszystkim trzeba widzieć Polaków, trzeba widzieć ich interes. To trzeba nie swój interes, nie mój interes. Ja nie będę nikogo przechytrzał, nie będę nikogo oszukiwał, nie będę nikogo starał się wprowadzić w błąd, tylko muszę cały czas mieć z tyłu głowy i przed sobą Polaków i tych, którzy czekają na zmiany w sądownictwie, bo to najważniejsi są Polacy, nie sędziowie, nie politycy, to nie oni są ważni, tylko ważni są Polacy. I dla nich trzeba przede wszystkim pracować i o nich trzeba myśleć.
Ale kolejnymi nowelizacjami też wydaje się, daje się paliwo do tych protestów pod Sejmem.
No, panie, proszę ojca, no wiem, bo przecież byłem świadkiem ostatnich zajść i przed Sejmem i również przed Senatem. Z tym, że proszę ojca, gdybym ja wyszedł do tych protestujących i zapytał się dokładnie przeciwko czemu oni protestują, bo my byliśmy w trakcie nowelizacji ustawy, to jestem przekonany, że nie wiedzieliby, o jakie ustawy chodzi, tylko by powiedzieli...
Łamanie konstytucji.
Łamie się konstytucja. Jak się zapytam, w jakim miejscu się łamie konstytucję, no to już jest trudniejsza odpowiedź. Właściwie nie ma odpowiedzi. Nie ma odpowiedzi. Jedyne, co przychodzi wszystkim do głowy, to, że się łamie artykuł, w którym zapisane jest, że kadencja pierwszego sędziego Sądu Najwyższego trwa 6 lat. No tylko trzeba zajrzeć do następnych przepisów, które też określają sytuacje, których może być i musi być inaczej. Na krótko mówiąc, nie może być pierwszym prezesem Sądu Najwyższego osoba, która już nie jest sędzią czynnym, jest w stanie spoczynku. No jest to zupełnie logiczne. No ale trzeba przeczytać 2 artykuły, a nie 1 artykuł. Kilka ustępów, a nie jeden ustęp.
Panie marszałku, wspomniał pan o tym tempie pracy. No i rzeczywiście te nowelizacje, zazwyczaj jak się państwo już biorą za nowelizację, to tempo jest takie błyskawiczne. Tutaj pojawia się pytanie też o koncepcję 30 lat będzie za rok funkcjonowania Senatu. Czy Izba w takim trybie ma sens? Czy to jest izba refleksji, czy po prostu koniecznego, no, brzydko powiem, przepychania tego, co ustalił Sejm, ewentualnie wprowadzanie zmiany, gdy opozycja próbuje, użyję też tego języka, przechytrzyć większość rządzącą?
Tak, no my nie chcemy nikogo przechytrzyć, proszę ojca, ja rozumiem. To pytanie o Senat i o sens funkcjonowania Senatu i te sytuacje, tak, tylko że takie sytuacje są wyjątkowe. No, zdarzają się bardzo rzadko. Normalnie pracujemy nad ustawami w trybie określonym w przepisach, na orzeczenie i wydanie opinii o ustawie mamy 30 dni, więc bardzo często jest to bliskie 30 dni, ale te sytuacje, tak jak ojciec powiedział, proszę ojca o tym, że życie i wypadki w tym życiu i rozwój okoliczności no, zmusza nas do zmian i to zmian szybkich. No i to musimy zrobić sprawnie. No, wtedy wykazujemy swoją też i sprawność. Natomiast też ojciec zapytał się o sens Senatu. Ja jestem głęboko przekonany, że Senat jest niezwykle potrzebny, że dokonujemy bardzo, bardzo wielu zmian w bardzo wielu ustawach i jesteśmy takim wentylem bezpieczeństwa. Ale też mamy sporo inicjatyw legislacyjnych. Senat zajmuje się Polonią i to, powtarzam, przy tego typu pytaniach i dyskusjach o sens funkcjonowania Senatu, gdybyśmy zajmowali się tylko i wyłącznie Polonią, to 24 godziny na dobę byłoby za mało, bo jest tak dużo pracy i tak duża Polonia i coraz aktywniejsza Polonia, co nas niezwykle cieszy i będziemy mieli z tego, tak naprawdę będzie Polska miała z tego korzyści. To też nie jest po to, żebyśmy wyjeżdżali sobie gdzieś za granicę, żebyśmy spotykali się z tymi ludźmi, tylko żeby Polska z tego korzystała i Polska będzie z tego korzystała, ale będzie również i ta Polonia, która pracuje, mieszka u siebie, w innych krajach, na całym świecie przecież są Polacy, jest ich od 16 do 20 milionów, szacuje się naszą Polonię na aż tak liczną, też będzie rozwijała się tam i będzie rozwijała swoje państwo. I te kontakty z Polonią są bardzo Polsce potrzebne. A tempo uchwalania niektórych ustaw jest faktycznie szybkie, choć też, proszę ojca, ja teraz już mówię tylko i wyłącznie w imieniu Senatu, jak po ostatniej debacie trwającej 10 godzin, debacie związanej z nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, 10 godzin trwała debata i senatorowie Platformy Obywatelskiej wyszli i powiedzieli, że im się ogranicza możliwość wypowiedzi. No to przez 10 godzin nie potrafili się wypowiedzieć? No to i w 20 się nie wypowiedzą, jeśli w 10 godzin nie potrafili sformułować jakichś logicznych myśli.
Chociaż jak i w Sejmie i w Senacie jest ta sama większość, no to jest jakaś linia i to jest zrozumiałe, no jest jakaś linia rządzących, rządzący coś chcą, do czegoś chcą dojść, coś zrobić, tylko że wtedy no, Senat też jest taką izbą, która głosuje no, zgodnie z tym, co chce większość, czyli na przykład partia rządząca. Stąd pytanie nawet takie powiedziałbym konstytucyjne. Wiemy, że na razie referendum konsultacyjnego nie będzie, bo Senat się, nawiasem mówiąc, na to nie zgodził. Natomiast to jest właśnie chyba pytanie ustrojowe o kształt może Senatu, czy ta izba powinna funkcjonować tak, jak funkcjonuje właśnie, że tu większość ta sama, tu większość
no to
ta sama.
Oczywiście, proszę Państwa, ja się spotykam z przedstawicielami, przewodniczącymi senatów europejskich, nie tylko europejskich. W każdym kraju inaczej ten senat funkcjonuje, inną rolę, inną funkcję wypełnia.
I kiedyś też inaczej wyglądał w Polsce.
Inaczej w Polsce i na początku, te 30 czy tam 28 lat temu, też trochę inaczej wyglądał, też miał większe kompetencje, później je ograniczono. Ale rzeczywiście, jeżeli będzie dyskusja na temat zmian w Konstytucji, to uważam, że taka dyskusja również i w zakresie roli, funkcji, przyszłości Senatu powinna być toczona. Sam mam wiele pomysłów związanych właśnie z funkcjonowaniem Senatu i będziemy taką dyskusję prowadzić. Bardzo dobrze, że pan prezydent rozpoczął tą debatę, że już rozmawiamy i jestem przekonany, że będziemy dalej rozmawiać o Konstytucji, bo widać, że zmiany w Konstytucji są potrzebne. No zmienia się, tak jak zmienia się rzeczywistość związana z funkcjonowaniem Sądu Najwyższego, tak samo zmienia się nasza, polska rzeczywistość. No przecież w tym czasie 21 lat obowiązywania Konstytucji, wyszliśmy do Unii Europejskiej, wyszliśmy do NATO, jesteśmy członkami i NATO, i Unii Europejskiej. No więc te zapisy muszą określać również wyższość prawa naszego nad prawem Unii Europejskiej, bądź nie, no jeżeli obywatele zadecydują inaczej, choć ja jestem głęboko przekonany, że to nasze prawo powinno być ważniejsze od prawa wspólnotowego. Ale takie pytanie było również w referendum pana prezydenta. Chociażby tak jak ojciec w tej chwili mówi o odzwierciedleniu sytuacji politycznej w Sejmie i w Senacie tej do Sejmu. Tak, tak jest faktycznie. Tak zawsze w tej historii 30-letniej zawsze tak było. W wielu krajach wybory do Sejmu i do Senatu odbywają się niejednocześnie, co sprawia, że ten wybór jest inny i że nie zawsze pokrywa się sytuacja polityczna Sejmu i Senatu. Są wybory, na przykład w Czechach są wybory uzupełniające. 1/3 składu wymienia się co 2 lata. Tak samo jest w innych krajach. Tak, w Stanach Zjednoczonych jest również, że też niecały Senat się zmienia, tylko częściowo. Także tutaj sprawa jest otwarta i powinno się dyskutować na temat funkcjonowania Senatu. Natomiast no, Senat odgrywa ważną rolę i jestem przekonany i taką mam nadzieję, że będzie dalej odgrywał.
A co z pakietem demokratycznym? Bo jak pamiętam, miał być wprowadzony po tym, jak Zjednoczona Prawica objęła rządy. Tego pakietu nie ma. No i tak to trochę wygląda, że byłby to prezent dla grzecznych dzieci, ale ponieważ dzieci są niegrzeczne, mam na myśli opozycję, no to prezentu nie ma.
No dziękuję bardzo, no ojciec sam odpowiedział sobie na to pytanie, zadał pytanie i odpowiedział. Ja mogę trochę
innymi... Ja mówię, jak to wygląda dla obserwatora.
Będziecie
grzeczni, dostaniecie.
Nie, ale proszę ojca, no dobrze, no opozycja jest totalna. Sama tak się przedstawiła, sama...
To prawda, sami się tak nazwali.
Sama tak się nazwała i nie dość, że się nazwała, prolatariat, ale realizuje właściwie to określenie, no bo jest totalna. No trudno jest. Ja myślę, że ten pakiet demokratyczny, o którym mówiliśmy, no bo przecież nie powiem teraz, że nie mówiliśmy, bo mówiliśmy, chcieliśmy i to szczerze chcieliśmy wprowadzić, ale proszę ojca, no niech ojciec sobie wyobraża, że teraz ten pakiet wprowadzamy, prawda, i dajemy tak dużo opozycji do powiedzenia w parlamencie, więcej niż my, prawda? No więc ja sobie nie wyobrażam w ogóle naszych posiedzeń, no skoro 10 godzin rozmawialiśmy na temat ustawy o Sądzie Najwyższym, a opozycja mówi, że im ograniczaliśmy możliwość wypowiedzi. No tak, tylko że w chwili, kiedy debata przeradza się w obstrukcję, no to nie można jej dalej prowadzić, no bo ile można prowadzić debatę na jeden temat. Więc ja, proszę ojca, myślę tak, ja jestem oczywiście wielkim zwolennikiem tego pakietu i tych zmian. Pewno byśmy tam jeszcze dyskutowali, czy nie pozmieniać tych zapisów, o których mówiliśmy w kampanii wyborczej. Myślę, że wszyscy do tego dorośniemy. Że dorośniemy do tego pakietu. Na razie nie dorośliśmy. To już mówię tak w liczbie mnogiej w pierwszej osobie, choć powinienem to powiedzieć w drugiej, ale no już tak elegancko mówię, że jeszcze polska polityka do tego widać, że nie dorosła, ale jestem przekonany, że kiedyś to nastąpi. Czy nastąpi to w następnej kadencji, tego nie wiem, ale bardzo bym chciał, żeby tak było.
Panie marszałku, pytanie z gatunku chyba trudnych. Zjednoczona Prawica szła też pod hasłem poszerzenia ochrony życia ludzkiego. Rozumiem, że polityka to jest potrzeba kompromisów, kalkulacji, ale pytanie, czy życie to jest obszar, w którym można kalkulować? I niektórzy mówią, państwo boją się bardziej uczestników czarnych marszów, którzy nigdy na was nie zagłosują, aniżeli własnych wyborców, którzy wam zaufali i na was głosowali. Czy to nie jest takie traktowanie też tych wyborców za życiem katolickich jako takich swoistych zakładników, bo na kogo zagłosujecie, jak nie na nas?
To jest temat bardzo trudny, ale dziękuję ojcu za to pytanie. No to pytanie bardzo często padało i będzie padać na naszych spotkaniach z wyborcami. Można powiedzieć, że na wszystkich moich, za kilka spotkań takich bardzo intensywnych, dużych, wielogodzinnych, bo też starałem się, żeby te spotkania z Polakami, z wyborcami nie były tak po łebkach, takie pół godziny, godzina, trwały po 2,5 godziny, czasami nawet 3. Wychodziłem, muszę się przyznać, że bardzo zmęczony z tego typu spotkań, ale bardzo często to pytanie padało. Ja na to pytanie dosyć długo odpowiadałem i może ojciec pozwoli, tak jak odpowiadałem również na tych spotkaniach. To rozpoczynałem i rozpoczynam zawsze od tego, że Partia Prawo i Sprawiedliwość jest partią, która w głosowaniach światopoglądowych nie ma dyscypliny. To powtarzamy. To mówimy, że jeśli ktoś ma inny pogląd, to szanujemy ten inny pogląd. Nie zgadzam się z nim, prawda? Nie zgadzam się, bo jeżeli ktoś mówi, że trzeba dokonywać aborcji albo dalej idąc, prawda, dokonywać eutanazji, to ja jako lekarz, jako polityk, jako Karczewski, jako, no, mógłbym wymieniać jeszcze, jestem absolutnie przeciwko. Jestem w ogóle zwolennikiem życia w każdej postaci i w każdej formie i też muszę powiedzieć, że jak wstępowałem do swojej partii, do Prawa i Sprawiedliwości, to jest moja pierwsza partia i na pewno ostatnia, to partia wtedy, nie ze wszystkim się zgadzałem. Wszedłem dlatego do tej partii, bo bardzo szanowałem i wierzyłem i Jarosławowi, i Lechowi Kaczyńskim, bo uważałem, że to są mężowie stanu, że to są ludzie bardzo odpowiedzialni i ludzie, którym zależy na rozwoju Polski, że nie zależy na ich interesie, na tworzeniu jakiegoś świata dla siebie, tylko świata dla Polski, dla Polaków. Ale w tym czasie, kiedy ja wstępowałem, partia mówiła o tym, że jest, czy no, nie miałaby nic przeciwko temu, a wręcz chciała powrotu do bardzo ciężkich przestępstw, do kary śmierci. Ja jestem też przeciwnikiem kary śmierci. W ogóle uważam, że człowiek nie powinien przykładać absolutnie ręki do śmierci. Czyli ja też sobie nie wyobrażam i nie wiem, dlaczego lekarze dokonują aborcji, no bo to dla mnie jest zupełnie niezrozumiałe.
Tak nawiasem mówiąc, dzisiaj w katechizmie Kościoła katolickiego Ojciec Święty z Kongregacją Nauki Wiary wprowadził całkowity zakaz kary śmierci także w nauczaniu Kościoła, niezależnie od okoliczności.
No, nie wiedziałem o tym, ale to jest zgodne również z moimi poglądami. I jako lekarz uważam, że absolutnie nie powinno się, lekarz nie powinien przykładać ręki w żadnym momencie życia. A uważam, że życie to nie jest zlepek, że płód ludzki to nie jest płód ludzki, to nie jest zlepek komórek, tylko to jest życie. I od pierwszego momentu jest to życie ludzkie i ono się rozwija w łonie matki. To jest coś najpiękniejszego, co może być w życiu. Ja zresztą miałem być ginekologiem, bo pamiętam zajęcia swoje z położnictwa, które były wspaniałe. Bo pamiętam porody i te, byłem przy setkach porodów w swoim życiu, ale byłem też przy setkach zgonów i wiem, jakie to jest przeżycie dla tej, widziałem te przeżycia osoby, która umiera ze świadomością, że umiera, i widziałem rodziny, które towarzyszyły umierającym, ja osoba z boku, i tym bardziej jestem przeciwnikiem jakiegokolwiek przykładania ręki do śmierci. Sam jako lekarz podpisałem klauzulę sumienia, to z czystym sumieniem i absolutnie tak. I wiem, jak wyglądają aborcje. Nawet dziś przeczytałem, że w ubiegłym roku wykonano 1070 aborcji. W Polsce 1070 aborcji. I wiem też, że jak ja rozpoczynałem pracę w swoim szpitalu, 35, no dokładnie to już będzie trochę więcej, ale wiele lat temu, to aborcja w Polsce była takim środkiem antykoncepcyjnym, nie wiem, właściwie zabiegiem. I wtedy do szpitala dwie, trzy panie przychodziły po południu po to, żeby usunąć ciążę. I to był zabieg taki jak, nie chcę porównywać, ale banalny. I jestem przekonany, że w tym moim szpitalu, może nie tylko w szpitalu, ale w tym mieście, w którym mieszkałem, to miasto nie ma więcej niż 5000 mieszkańców, dokonywano więcej aborcji niż w tym i w ubiegłym roku w całej Polsce. W roku. Czyli to też chcę powiedzieć, jak daleko się posunęliśmy, jak zmieniliśmy naszą Polaków mentalność, jak ona się zmieniła. Jak zmieniła się też i od debaty również na temat całkowitego zakazu aborcji. Za co jestem bardzo wdzięczny wszystkim ruchom pro-life. Bo ja rozmawiałem z panią Godek, ona była u mnie, rozmawiałem z innymi osobami, jestem z nimi w kontakcie. Ja wiem, jak ich działalność i ich ten upór, konsekwencja zmienił mentalność. Bo to przede wszystkim trzeba zmienić w głowach, bo to jest tak jak z nie chcę porównań żadnych używać, bo to nie ma żadnego porównania, które byłoby adekwatne. Ale przede wszystkim trzeba pozmieniać w głowach i bardzo, bardzo dużo się zmieniło. Bo jeden z dziennikarzy kiedyś po jednym ze spotkań podszedł do mnie, a ja powiedziałem na tym spotkaniu, że dokonano w Polsce milionów aborcji. Milionów zabić. To były miliony. I on wyszedł do mnie i taki oburzony, jak to miliony? No tak, no bo jeżeli wykonywano kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy rocznie przez lata, to się uzbierało, to miliony ludzi, nie narodziło się, miliony Polaków. I ja widziałem, bo teraz ojciec zapytał się, czy my się boimy tych marszy. To może nie tak, że my się boimy, bo my się boimy Pana Boga. To my się powinniśmy bać tylko Pana Boga, a niczego innego. Ale to też jest tak, że na jednym z głośnych tych protestów, czarnych protestów, mój przyjaciel, który ma córkę w klasie w szkole katolickiej, powiedział, że na 10 dziewczynek 4 były na marszu, a 2 przyszły ubrane na czarno. To też pokazuje tą mentalność. Ile jeszcze trzeba zmienić w naszej mentalności, żeby to wszystko było normalne. Myślę, że i tutaj musimy, to my też podejmujemy, to ja to powiem, prawda, że jeżeli przejmie ta lewica, o której ojciec mówił w tej chwili, która tam zyskuje, zaczyna zyskiwać, prawda, to oni zmienią to prawo. To oni to zmienią, więc my powinniśmy rządzić dalej, żeby tego prawa nie zmieniać. Jestem za, jako katolik, jako Karczewski, jako lekarz, to ja siadam i ja natychmiast podpisuję tę ustawę i głosuję za z dnia na dzień, z godziny na godzinę, w tempie jeszcze szybszym niż robiliśmy ustawy o Sądzie Najwyższym i o Trybunale Konstytucyjnym. Tylko jakie efekty to przyniesie za rok, za dwa, za trzy i te marsze, które możemy bagatelizować. Możemy powiedzieć, że tam nikt nie zagłosuje. To jest tam, pójdzie milion osób i te milion osób nie zagłosuje. Ale te milion osób wykona zmianę w mentalności. Jeżeli my przegramy te wybory, to ta lewica, która chce nas zamknąć w więzieniach, to dokona takich zmian, że znowu wrócimy do tego punktu, w którym ja rozpoczynałem swoją pracę. Że tą aborcję będzie można wykonywać tak, jak się w innych krajach wykonuje. Jak ja tutaj słyszałem, tutaj w Toruniu, byliśmy takie spotkanie polonijne, jeden z przedstawicieli Polonii z Kanady mówi, że u nich prowadzono eutanazję i w ubiegłym roku, na pewno nie w ubiegłym, tylko w roku 2016, dokonano eutanazji, 2000 eutanazji, prawda? Więc my musimy zmienić to, no, akurat tego nie musimy zmieniać, bo tutaj nie ma żadnego przyzwolenia w Polsce na eutanazję, taką mam nadzieję, chociaż też nie wiem, jak się ten łańcuszek i ta kula śniegowa potoczyła, bo to w jakim kierunku to pójdzie. Więc my politycy, proszę ojca i szanowni państwo, mamy bardzo trudne zadanie. Mamy bardzo trudne zadanie, bo ja jestem za życiem, absolutnie za życiem. I gdyby przyszła ta ustawa z Sejmu do nas, do Senatu, to ja jestem w stanie w jeszcze bardziej ekspresowym tempie szybko i podpisać ją i z wielką...
Ale nie może wyjść z komisji, właśnie ciągle nie może wyjść z komisji i, no tak, i chyba nie ma decyzji, żeby do tego Senatu trafiła, panie marszałku.
Ja opowiadam, proszę ojca, tak długo i wyczerpująco i może za długo trochę na ten temat. Mówię, jakie są cyfry, liczby, dane.
Ja to rozumiem, tylko każdy pojedynczy...
I teraz jakie są efekty też podjęcia decyzji, prawda? Jeżeli nasza decyzja, jeżeli dobrze, wychodzi to z komisji, jest tam przewrót, tam dodają jeszcze te lewicowe środowiska i wygrywają wybory i z czym się budzimy za kilka miesięcy? To też jest odpowiedzialność za to, co się stanie za kilka miesięcy, za kilka lat. To, że to się zmienia w naszej mentalności, że zmienia się tak w mentalności Polaków, to jest nasz wszystkich sukces, bo chcemy i jesteśmy zwolennikami życia, chcemy, żeby tych żyć było jak najwięcej, chcemy, żeby jak najwięcej dzieci się rodziło, ale jeżeli dokonamy czegoś, co później przyniesie efekt odwrotny od zamierzonego, no to jest najgorzej, co jest możliwe. Owszem, uratujemy, proszę ojca, trzymajmy się liczb. Dobrze, uratujemy 1000 dzieci przez... Mówię liczbami, to się w ogóle nie powinno mówić. To się powinno mówić to, co jest w sercu. To, co jest w moim sercu, już powiedziałem. A teraz idę do liczb. Przez 2 lata uratujemy 1000 dzieci, a później pójdziemy w miliony czy w setki tysięcy aborcji legalnie, w świetle prawa wykonywanych. Więc tutaj jest ta potrzeba. Czekamy teraz i teraz konkretnie już odpowiadam. Czekamy, zobaczymy jaka. Też czekamy na... Bo jest wniosek nasz, posłów Prawa i Sprawiedliwości do Trybunału Konstytucyjnego. Jaka będzie decyzja, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Ale też, tak jak mówię, w tych decyzjach i teraz już odchodząc od tematu, to powiem, proszę ojca i szanowni państwo, że polityk musi... I to cały czas robimy, zastanawiamy się. Ja już mówię o innych aspektach i o innych tematach. No musi podejmować taką decyzję, podejmując decyzję, musi myśleć o skutkach tych, które będą w krótkim czasie i tych, które będą w długim czasie, w dłuższym czasie, prawda? No więc tutaj no, starałem się wytłumaczyć to, jak najlepiej potrafiłem.
To jeszcze jedno pytanie i zaprosimy naszych słuchaczy. Panie marszałku, czy Czy nie boi się pan też tego, że Zjednoczona Prawica może stać się akuszerką Zjednoczonej Lewicy? Chodzi oczywiście o ordynację do Parlamentu Europejskiego. Eksperci, część z nich mówi, że Prawo i Sprawiedliwość zmienia ordynację w eurowyborach tak, by szanse na sukces miały w nich tylko dwa spolaryzowane obozy, żeby doprowadzić właśnie do tego albo antypis, albo antypo. Czy ta ordynacja nie niszczy też reprezentatywności, jak pan ocenia ordynację, no, którą Sejm i Senat przegłosował, teraz czeka na podpis pana prezydenta.
Teraz czeka na podpis pana prezydenta. Pan prezydent no już niebawem, bo to niewiele dni zostało na podjęcie decyzji. Nie wiem, no, nie wiem, jaką pan prezydent podejmie decyzję. My, proszę ojca, chcieliśmy uporządkować sprawę wyborów. Ta stara ordynacja ma bardzo dużo wad. Jest naprawdę złą ordynacją. Są okręgi wyborcze o dużej liczbie uprawnionych do głosowania, są znacznie uprzywilejowane. Tam dokonuje się wyboru większej ilości. To nie jest reprezentatywne. To te mniejsze okręgi wyborcze bardzo na tym traciły. Były również tak zwane mandaty wędrujące, które nie wiadomo, do którego okręgu zostaną przypisane w wyniku obliczania frekwencji. Bo w tych okręgach, gdzie wyższa frekwencja, to tam te mandaty były przypisywane. Niekoniecznie reprezentowały ilość głosujących. W niektórych okręgach była bardzo mała ilość eurodeputowanych. Zainteresowanie również wyborców wyborami, Polaków wyborami do Europarlamentu było niezwykle niskie. To było w granicach 20%. No, bardzo byśmy chcieli, bo Polska, jednak Polacy bardzo popierają nasze członkostwo w Unii Europejskiej. Bardzo byśmy chcieli, żeby to zainteresowanie było większe, żeby również eurodeputowani bardziej dbali o swój okręg wyborczy, to znaczy, żeby byli bardziej związani ze swoim okręgiem wyborczym. No, często jest tak, i to dotyczy nie tylko naszego kraju, ale byśmy chcieli, żeby to się zmieniło u nas w Polsce. Bardzo byśmy chcieli, żeby ten kontakt polskiego wyborcy z eurodeputowanymi był większy. To jest taka bolączka i można już powiedzieć nawet, że chyba choroba Europarlamentu, bo skarżą się na to również i szefowie parlamentów krajowych, krajów Unii Europejskiej, że eurodeputowani odrywają się od rzeczywistości, że Unia Europejska się odrywa od rzeczywistości. Zresztą to widać, tak jak ojciec mówił, prawda, że Komisja Wenecka, że te instytucje, no to jakoś nie interesowały się Polską, nie interesowały się innymi sprawami. Pan Timmermans, jeśli ojciec przeczyta w jego zakresie obowiązków, to ma kontakty z parlamentami. Czy on się kontaktował z naszym parlamentem, z panem marszałkiem Kuchcińskim albo ze mną? No nie. Przyjeżdżał, no to narzekał tylko na praworządność. Narzekał tylko na to, na co narzeka totalna opozycja. Więc tutaj to też tą ordynacją chcemy, tymi zmianami w ordynacji również chcemy zwiększyć zainteresowanie Polaków europarlamentem i również wymusić niejako na eurodeputowanych większe zainteresowanie ze swoim okręgiem wyborczym.
Ale pytanie jest takie, czy Zjednoczona Lewica...
Ja dojdę do tego, proszę ojca. Ryzyko jest... Już mogę przejść do odpowiedzi. Ryzyko jest, bo wiemy, że przecież Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica dostała premię za zjednoczenie. Polacy cenią sobie takie dogadanie się, wspólne działanie, zaufanie i może to się obrócić, ale to jest tylko dowód na to, że to nie jest w naszym interesie, tylko że to jest właśnie w tym interesie i to jest w interesie wyborców, Europarlamentu, naszego kontaktu z Unią Europejską, to też naszym tematem jest zdemokratyzowanie również tych wyborów, tak żeby w okręgach wyborczych nie było sytuacji takiej, że jest jeden eurodeputowany. No, gdyby ta ordynacja obowiązywała, ta, którą uchwaliliśmy w Sejmie i w Senacie obowiązywała, to wiele osób, które uzyskały świetne wyniki do Europarlamentu, a nie dostały się do tego Europarlamentu, byłyby reprezentantami swoich wyborców, reprezentantami Polski.
Chociaż kiedy mamy do czynienia z taką polaryzacją, a ona, ta ordynacja premiuje jednak te wielkie bloki, nie tylko partie, ale bloki, no to albo się podpinamy pod Zjednoczoną Prawicę, albo podpinamy się pod Zjednoczoną Lewicę, jeśli ona dojdzie do, się zjednoczy, ale może dojść do wniosku pana prezydenta Wałęsy, nie chcę, ale muszę. No a jeżeli ktoś nie będzie się chciał podłączyć pod lewe bądź pod prawe skrzydło, no może urosnąć także konkurencja w postaci tych właśnie, którzy no, nie przyjmują ani jednego, ani drugiego bloku i oni spróbują się zjednoczyć. Będą mieli pewnie problem, żeby, bo trzeba mieć też struktury, trzeba mieć pieniądze w wyborach, żeby stworzyć taki jakby trzeci blok alternatywny do tych, które już tak naprawdę jeden istnieje, a drugi mogą państwo stworzyć.
Tak, ale proszę ojca, to nie jest tak, że muszą być dwa bloki, że tylko bardzo duże partie otrzyma mandaty. Nie, no przecież z tych wyliczeń, które były i były prezentowane, wynika, że również te partie, które w tej chwili są, tak jak PSL, Korwin-Mikke przecież jest w Europarlamencie.
Ale ich prawdopodobnie nie będzie.
Ale dokładne analizy wyników wyborczych w nałożeniu na tą ordynację, którą w Sejmie i w Senacie przyjęliśmy, wskazują, że te partie, również SLD, miałyby swoich reprezentantów. To nie jest tak, że zupełnie by nie miały. Także to idzie w kierunku takim przede wszystkim usprawnienia, ale również i zdemokratyzowania tych wyborów, tak żeby no, nie było walki o ten dodatkowy mandat, prawda, między okręgami. Już przypada, prawda, czyli tutaj w każdym okręgu są trzy mandaty, tak, także to są takie elementy, które no, usprawniają te wybory.
Chociaż ta demokratyzacja oznacza większą reprezentatywność, mam wrażenie, przy takim podziale.
Ale proszę ojca, no dobrze, ci kandydaci, które osiągną dobry wynik, będą mogli być w parlamencie, w europarlamencie. A przecież były osoby, nie chcę wymieniać w tej chwili nazwisk, bo to jest z jednej i z drugiej strony sceny politycznej są takie przykłady osób, które naprawdę uzyskały świetny wynik i nie zostały eurodeputowanymi. I to się zmieni. Ta ordynacja wyborcza to zmieni.
Tak, nikt nie mówi, że ta ordynacja, która funkcjonuje jeszcze, bo nie ma podpisu pana prezydenta, jest dobra. Rzeczywiście skomplikowana.
Jest skomplikowana,
i
zła, ona wprowadza bardzo wiele zamętu, bardzo dużo niepewności. Tutaj już będzie większa pewność. No, proszę ojca, no, każde rozwiązanie ma jakieś plusy i minusy. No to,
dodatnie no to, i ujemne.
To już dalej idąca opinia, ale tak jest, że no, to tylko możemy powiedzieć, że nie jest idealna ta, którą zrobiliśmy, ale jest na pewno zdecydowanie lepsza od tej, która była.
Marszałek Senatu, pan marszałek Stanisław Karczewski w naszym studio. Zapraszamy państwa do rozmów z panem marszałkiem. Numery telefonów 655 2355 dla słuchaczy z Polski Północnej, 56 Południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 200. Dla zagranicy 655 23 30 oraz 655 23 66 kierunkowy 0048 56. Czekamy na telefony, a one już są oczywiście. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Halina z Podkarpacia.
Proszę bardzo, pani Halina.
Bardzo dziękuję ojcu, że poruszył tą sprawę ustawy Stop Aborcja. I ja chciałam powiedzieć, że jeżeli opozycja dojdzie do władzy, to każdą ustawę może zmienić. Nie tylko tą. Ale jednak, panie marszałku, ustalacie, uchwalacie różne ustawy i nie boicie się, że opozycja je zmieni za 2 lata. Papież powiedział, że naród, który zabija swoje dzieci, jest narodem bez przyszłości. Dlatego, właśnie dlatego macie takie grudy pod nogami, dlatego wam się to różne rzeczy nie udają, bo nie stosujecie się do przykazań Bożych. No, a jak pan nie wie, dlaczego ci lekarze zabijają te dzieci, to panu powiem. Dlatego, że każdy szpital, który ma ginekologię, musi podpisać z NFZ-em umowę, że będzie wykonywał aborcję. No bo tak jest właśnie, taka jest ustawa. No i dlatego lekarze, żeby ich nie zwolnili, muszą wykonywać te aborcje.
Nie, nikt nie musi wykonywać.
Tak.
Nie. Nie,
no
proszę pani, nie.
Nie,
no proszę pani, nikt w Polsce nie może lekarza zmusić do aborcji. Przepraszam, że ja pani przerwałem, ale ja później się odniosę do tego oczywiście, ale nie, proszę pani, przepraszam bardzo. Nikt nikogo, ja mówiłem pani, że ja podpisałem klauzulę sumienia, ona obowiązuje w Polsce, jest prawem i jeżeli ja jako lekarz mówię, że nie wykonam aborcji, to nie wykonam. Jest wiele oddziałów, wiele szpitali w Polsce, które nie wykonują. I Narodowy Fundusz Zdrowia, nie chciałbym, żeby kto wprowadzał błąd. Nie ma takiego przymusu, aby Narodowy Fundusz Zdrowia podpisywał umowę tylko ze szpitalem, w którym się wykonuje aborcję. Bo proszę pani, w Polsce w ubiegłym roku wykonano 1070 aborcji. W Polsce jest 700 szpitali. To przypada na jeden szpital. Przepraszam, że mówię o tych liczbach, bo to naprawdę nie powinno się w tych kategoriach mówić, ale jedną aborcję. Jest bardzo wiele szpitali, w których w ogóle nie wykonuje się aborcji. Ja w takim szpitalu pracowałem i w pani okręgu wyborczym, czyli w tym podkarpackim, również takie szpitale są. Ale przepraszam bardzo, nie ma takiej możliwości, że w Polsce i tutaj mamy pełną wolność. To właśnie tym tematem naszym jest demokracja, wolność. Ja jako lekarz mam na tyle wolności u siebie w Polsce, w naszym kraju, że nikt nie mógłby mnie zmusić do tego, żebym ja wykonał aborcję. Nie, ja nie wykonam nigdy w życiu aborcji i jest bardzo wielu lekarzy, którzy podpisali, tylko nie tylko w zakresie aborcji, ale w ogóle dbałości o życie.
No i to pytanie pani Haliny, jeżeli państwo procedują inne ustawy i wdrażają, nie obawiają się państwo ewentualnej zmiany, którą zawsze może dokonać opozycja, a tutaj?
Tak, ale tutaj jest kwestia życia. Jeżeli ta sytuacja, starałem się tym swoim zbyt długim wywodem powiedzieć, jaki może być skutek odległy i jak może być dla nas tragiczne, jak może odwrócić naszą sytuację, że dokonaliśmy w naszej mentalności, w mentalności naszego całego narodu, dokonaliśmy olbrzymią zmianę. Ja też powiem pani i powiem innym osobom, że przecież jak ja byłem w tym okresie, kiedy 5 lat temu rozpoczynałem pracę, to nikt nie mówił o zatrzymaniu aborcji, a tych aborcji dokonywało się miliony w Polsce. A w tej chwili mamy taką sytuację, której osiągnęliśmy naprawdę wielki sukces. I osiągamy coraz lepsze efekty, bo tych aborcji jest coraz w Polsce coraz mniej. I to jest naprawdę w porównaniu z innymi krajami. No też musimy to powiedzieć. No jesteśmy w sytuacji naprawdę niepowtarzalnej. No zdecydowanie lepszej niż gdziekolwiek indziej i to dbałość życia jest olbrzymia. Tutaj zmiana, nie wiem, tam wieku emerytalnego, no to jest zmianą, no, która może nastąpić. Natomiast no, ja bym naprawdę nie chciał, żeby doszło do zmiany w zakresie ustawy tak istotnej i tak ważnej, jak zabijanie dzieci nienarodzonych.
Prosimy, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Można rozmawiać? Można...
Tak, proszę bardzo. Kto mówi, skąd telefon?
Szczęść Boże. Katarzyna z Gdańska. Ja może słucham teraz przed chwilą radia i odnośnie aborcji. Ja uważam, że ja głosowałam na PiS. Jestem młodą osobą i nie, jakby powiem tak, jestem wstrząśnięta tym, że dlaczego PiS nie może zmienić ustawy? Dlaczego się boi tych czarnych marszy? Niech one będą. Niech one będą, ale to my głosowaliśmy na państwa, bo oczekiwaliśmy zmiany, żeby był zakaz aborcji. A niestety nie ma tego. Przepraszam, że powielam pytanie poprzedniej słuchaczki, ale to mnie bardzo wstrząsnęło, ponieważ ja bym się obawiała z państwa strony, że rozczarowania z tego społeczeństwa, które głosowało na państwa. Dziękuję.
Dziękuję, pani Katarzyno. Proszę bardzo.
Szanowna pani, ja dziękuję, że pani głosowała na Prawo i Sprawiedliwość. My przedstawiliśmy swój program. Ten program realizujemy i mówiłem o tym, że zrealizowaliśmy ten program prawie w całości. Natomiast w naszym programie też ja nie przypominam sobie zapisu, żebyśmy mówili, że zrobimy taką ustawę. Nie ma tak. Nie mówiliśmy. To przepraszam bardzo, bo jeżeli pani mówi, że zawiodła się pani na mnie, no zawiodła się pani na Prawie i Sprawiedliwości. My wprowadziliśmy bardzo wiele zapisów dla życia. To pani premier Beata Szydło wprowadziła ustawę Za życiem, która bardzo wzmacnia matki, które chcą i które decydują się na poród dziecka z ciężkim uszkodzeniem ciała. I to robiliśmy i robimy i będziemy robili. Natomiast jeśli chodzi o tą ustawę, czekamy w tej chwili, jaki będzie werdykt Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo możliwe, że w niedługim czasie takie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego będzie. Ja też nie jestem posłem i nie pracuję w komisji sejmowej, więc nie chcę się wypowiadać za członków tej komisji. Natomiast chcę powiedzieć i to tak bardzo w długim wywodzie, ale przedstawiłem swoje osobiste również refleksje w tym zakresie. I chcę jeszcze raz powtórzyć, że jestem absolutnym przeciwnikiem aborcji i zrobiliśmy, i ja zrobiłem, i robimy swoją postawą, swoimi deklaracjami. Jestem przekonany, że zrobiliśmy dużo na rzecz życia i powtarzam to w każdej sytuacji, na każdym spotkaniu, w każdym miejscu, na każdej konferencji prasowej, w każdym wywiadzie, gdzie jestem atakowany, prawda, za swoje średniowieczne poglądy. No mam takie poglądy, ja z tych poglądów się nie wstydzę i o nich mówię i dalej będę mówił. Jestem przekonany, że w Polsce przede wszystkim bardzo zmieniło się dużo w naszym sposobie myślenia. Wtedy, kiedy dokonywano milionowej ilości aborcji, na ten temat nie mówiono, bo nie było demokracji. W tej chwili możemy na ten temat swobodnie mówić i nie obrażajmy się na siebie, jeśli ktoś ma inne podejście, a tak naprawdę to mamy identyczne poglądy, prawda? Bo mamy identyczne poglądy. Ja z tą panią, która w tej chwili, no, trochę oburzona mówiła o Prawie i Sprawiedliwości, no to mamy takie same poglądy. Ja też jestem przeciwnikiem, absolutnym przeciwnikiem jakiegokolwiek przykładania ręki do śmierci, w jakikolwiek sposób, bezpośredni, pośredni, tabletka, metody inne. No jest dziesiątki tych metod, prawda, takich, które powodują śmierć. I tutaj jestem przeciwnikiem. Także my tak samo myślimy. Także też się szanujmy. Idziemy w tą samą stronę. I tyle na razie.
22:49 pan marszałek Stanisław Karczewski, marszałek Senatu w naszym studio, gotowy do rozmów z państwem. Stan polskiej demokracji to temat tych rozmów. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Tak, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No, chciałem się dodzwonić tam do studia, nie wiem, czy...
Dodzwonił się pan, kto mówi?
Dawid Adamczyk z tej strony.
Proszę, panie Dawidzie, słuchamy.
No, ja tutaj do pana Karczewskiego, senatora, marszałka. Chciałem również do tych poprzednich rozmów, do tych dwóch pań się odnieść, bo popieram ten pogląd, że po prostu... No, jeżeli chodzi o ten zakaz aborcji, to dawno już powinien być no, po prostu ustawa zrobiona, bo tego chcą ludzie. I taka refleksja moja odnośnie wczorajszego dnia. Znowu tam został zatrzymany ten marsz z Powstania Warszawskiego, którzy narodowcy po prostu tam zorganizowali. I jeżeli chodzi o tą demokrację dzisiejszą, taką, którą wszyscy tak z prawa do lewa, wszyscy o demokrację. Dlaczego jeżeli jest na przykład jakieś zgromadzenie na przykład tych lewaków, kodomitów i tak dalej, czemu wtedy się tak delikatnie wynosi, jeżeli tam jakieś ktoś się źle zachowuje, czy tam po prostu krzyczy, czy jakieś tam ma ubiór niestosowny. Tutaj się okazało, że najpierw było powiedziane, że tam jakiś tam po prostu uczestnik miał pod koszulkę nawiązującą do sowieckich tak, z sierpem i młotem, ale miał przekreśloną, czyli ja uważam, że bardzo dobrze, no nie? I dlaczego? Na przykład, jeżeli by nawet było coś złego, czemu policjanci nie wynieśli ładnie, grzecznie takiego prowokatora, jeżeli by był, bo ja uważam, że nie było, ale gdyby był nawet taki, czemu ładnie, grzecznie nie wyniosą, tylko zakazują marsz, bo niby Hanna Gronkiewicz-Waltz tak zarządziła, czy tam jej po prostu pełnomocnicy. I właśnie tu nie ma równości. Inaczej się traktuje ludzi, którzy te marsze, które po prostu są przeciw Polakom, którzy są antypolakami, a inaczej się traktuje marsze, które są za Polakami, które po prostu dbają o polskość, o wszystko, o właśnie o to, żeby takie ustawy były wprowadzane właśnie przeciw aborcji, jeżeli chodzi o ruch narodowy. Również głosowałem na PiS. Myślałem, że się zmieni. Dużo się zmieniło na dobre. Tu słuchałem pana Karczewskiego, zgadzam się z tym. Ale jedno się nie zmieniło na pewno. Nie zmieniło się właśnie to, żeby po prostu szanować tych narodowców, tych wszystkich. No ja nie wiem, ja naprawdę, mój głos chyba nie będzie, po prostu nie pójdzie dalej za PiS-em, bo przecież tu się nic nie zmieniło w tym względzie. No jak można po prostu tak traktować narodowców? O przypadek na przykład ostatnio w Łodzi. Tam jest chyba, nie wiem, czy tam jest prezydent, czy ktoś w Łodzi. Właśnie on jest też z PiS-u. Zatrzymał, tam też coś było, że narodowców się po prostu zaczęło bić. Drugi w Rzeszowie.
W Łodzi, panie Dawidzie, jest chyba pani prezydent Zdanowska, a ona...
No do PiS-u nie należy, na pewno.
Chyba z Platformy Obywatelskiej.
Może tam trochę się pomyliłem, no nie będę się kłócił, ale w każdym razie, no tak nie można robić. Przecież narodowcy szli, głosowali, nieraz mają do mnie nawet ludzie pretensje, że tu z narodowcami, bo po część ich poglądów się zgadzam z nimi poglądami, a głosuję na PiS. Mówię, no tak, bo można być narodowcem, głosując na PiS, no ale teraz się tak wygląda na to, że po prostu no narodowcy rzeczywiście. I przypomnę jedno, na przykład ostatnio w Częstochowie, gdy ta hołota cała, te wszystkie lewaki, nie wiadomo kto, chcieli zaatakować Matkę Bożą, ja się pytam, kto zablokował tych, no nie chcę ich obrażać, bo to też są ludzie, ale kto ich zablokował? No kilku osób właśnie narodowców się skrzykło i zablokowali tą hołotę tych bandziorów, bo to przecież to się inaczej nie da rady powiedzieć na te osoby, jak oni tam, to Matki Boże wiedzą, że teraz w sierpniu wszystkie pielgrzymki tam idą, wiedzą, tam idą prowokować. No po prostu i tu jeszcze się okazuje, że w Rzeszowie, czy tu, tam słyszę raz, drugi, trzeci. Tak samo wczoraj. No ja bym bardzo prosił, żeby się pan marszałek do tego odniósł, bo ja po prostu, no może trochę mam podniesiony głos, ale no, mnie to strasznie irytuje. Takie coś, że wy walczycie z wszystkim. Dużo rzeczy robicie dobrych. Naprawdę, ja was popieram. Z częściowo się nie zgadzam. Ale no z tym nie robicie nic. Wy po prostu idziecie śladami prawie że PO. Oni z tymi narodowcami walczyli zawsze, podpalali budki i tak dalej. Wy może o stopień mniej. No ale czemu nie bronicie? Przecież oni, narodowcy, mniej więcej mówię ja, też głosowałem na PiS. I co? Ja za chwilę po prostu przestanę na was głosować, no bo przecież jeżeli wy nas będziecie wszędzie po prostu tylko zatrzymywać, będziecie nam, no nie wiem, przeszkadzać w tych marszach. Takie ładne wczoraj święto i tak zepsute. Jakąś gronkiem wiedź walczy.
Panie Dawidzie, dziękuję serdecznie.
A skąd pan jest, panie Dawidzie, przepraszam?
Ja dzwonię akurat, jestem, bo pracuję w Wielkiej Brytanii, ale ja jestem z południowej Polski, z Orawy.
Bo z podobnym głosem by się spotkałem i myślałem, że już mieliśmy przyjemność się spotkać, ale nie.
Ja dzwoniłem właśnie kiedyś też do Radia Maryja, bo też...
Może pana słyszałem w Radio Maryja już.
I po prostu bardzo proszę, Radio Maryja tak samo, również ojca, pana Tadeusza, którego bardzo...
Ojca dyrektora, nie pana, tak. Bo to... ale sam dzisiaj do ojca ale kilka razy...
Żeby on więcej tych narodowców zapraszał, żeby z nimi rozmawiał, bo przecież to są ludzie pro-polscy, a to wszystko, żeby oni się liczyli, jeżeli chodzi o Unię Europejską, no przecież można zaprosić pana Krzysztofa Karonia, on opowie pięknie, co to jest Unia Europejska, co pisa nad budynkiem, co to jest manifest Ventotene, co to jest Biała Księga, to przecież to jest istny, no nie wiem co, to przecież to jest komuna w czystej postaci, to się w ogóle nie po prostu nie różni od Związku Radzieckiego.
Panie Dawidzie, dziękuję, bo damy głos panu marszałkowi i później kolejnym słuchaczom. Dziękuję bardzo.
No bardzo dziękuję panu.
Prosiłbym tylko też, żeby właśnie w tych naszych, ja wiem, że są różne opinie i tak dalej, ale żeby też starać się nie mówić hołota czy takich tego typu sformułowań, no bo one są niepotrzebne w dyskusji, bo możemy rozmawiać fajnie i merytorycznie.
Tak, bardzo dziękuję panie Dawidzie, i ja rozumiem pana podniesiony głos i te emocje, bo one nam towarzyszą. I wie pan, ja wczoraj byłem w Warszawie, ja wczoraj akurat nie widziałem tego zdarzenia z bliska, no ale też śledziłem i tutaj z oburzeniem dowiedziałem się o rozwiązaniu tego zgromadzenia, takiej pięknej demonstracji młodych ludzi, którzy zgromadzili się w jednym miejscu, stworzyli kotwicę widoczną z góry. To było takie piękne i to też przecież była taka forma oddania czci tym, którzy 74 lata temu rozpoczęli powstanie warszawskie. To było bardzo piękne. I to było takie podobne również, tutaj pewno pan się ze mną zgodzi, państwo w większości też, to było podobne działanie do tego, jakie miało miejsce 11 listopada ubiegłego roku. I to piękne zgromadzenie i ten marsz narodowy, marsz 11 listopada został określony przez jednego z eurodeputowanych jako marsz faszystów, prawda? A tam były biało-czerwone flagi, które powodowały, że nasze serca rosły w górę i czuliśmy się dumni. Ja widziałem tam przecież, obserwowałem to i widziałem morze biało-czerwonych flag i flag i dzieci z rodzicami idące w tym marszu, a tak zostało to określone. I to zgromadzenie zostało rozwiązane przez władze stołeczne miasta. Uważam, że absolutnie stało się źle. To też rokuje trochę źle na przyszłość, bo ja jeszcze dzień wcześniej młodym Polakom, którzy przyjechali z różnych stron świata, bo spotkałem się nie tylko z tymi, o których mówiłem, z Kazachstanu, ale wcześniej też z inicjatywy Episkopatu, wspólnie z Senatem, ponad 200 młodych osób polskiego pochodzenia przyjechało do Polski i też im mówiłem o tym dniu, o tym dniu 1 sierpnia, kiedy tak naprawdę w tej minucie wszyscy się jednoczymy. To narodowcy, socjaliści, komuniści, przepraszam, że tak mówię, bo już troszeczkę zbyt daleko się posuwam, ale wszyscy się jednoczymy, prawda? A później następuje w przeciągu kilkunastu minut rozwiązanie pod pretekst z powodu jakiegoś jakiegoś incydentu, rozwiązanie takiego marszu. Ja to źle odebrałem i podzielam tutaj pana opinię. Wie pan, staramy się różnić od swoich poprzedników. Ja myślę, że jednak znacznie różnimy się. Wiem, że nie jesteśmy idealni. Wiem, że nie zrobiliśmy jeszcze wszystkiego. Bardzo nam zależy na tym, aby w Polsce Polakom żyło się dobrze. Żeby pan nie musiał jeździć do Wielkiej Brytanii pracować, tylko żeby pan wracał do Polski i w Polsce pracował. Żeby Polska się bogaciła i żeby Polska się też jednoczyła. Żeby nie było tak głębokich podziałów. No to jest taki nasz cel. Nie jesteśmy aniołami i wiem, że popełniamy błędy, że nie wszystko zrobiliśmy dobrze, że mieliśmy i słabsze momenty, ale bardzo nam zależy, a mamy tutaj swojego szefa Jarosława Kaczyńskiego, który nad tym czuwa. Jeśli cokolwiek się dzieje złego, to natychmiast interweniuje on i interweniujemy. I nawet zmieniamy decyzję i wycofujemy się z niektórych. Tak było w niektórych przypadkach. I chcę pana zapewnić, że na pewno nie będzie żadnych prowokacji, nie będą policjanci bili demonstrantów i to, co jest tematem naszego dzisiejszego spotkania. Chcemy, żeby ta demokracja w Polsce kwitła. Żeby kwitła i służyła Polsce i Polakom.
I tutaj to, co mówił też minister spraw wewnętrznych i administracji, który mówił, nawet nazwał tę decyzję decyzją od czapy.
Drastyczne.
Policja mówiła, że nie było żadnego zagrożenia.
Nie było żadnego zagrożenia i przyznaję tutaj panu rację, pan minister Joachim Brudziński to samo mówił, no ale decyzja jest zgodna z prawem i też musimy ją przestrzegać. No trudno, no taka zapadła. No to też jest taka sztuka, no dostosować się do decyzji, która jest zgodna z prawem, a nie zgodna z naszymi oczekiwaniami, z naszymi poglądami, prawda? No trzeba to uszanować, choć ja się z tym nie zgadzam. No trzeba to uszanować. Natomiast zachęcam pana, żeby pan w przyszłości również na nas głosował, choć to nie jest ani program wyborczy, ani kampania wyborcza, no ale rozmawiając o demokracji, rozmawiając o przyszłości Polski, rozmawiając o w ogóle Polsce, no też nie możemy unikać tematów politycznych. No to są decyzje polityczne. Ja pamiętam jednego z polityków, który w tej chwili czasowo przebywa na emigracji zewnętrznej, myślę o Donaldzie Tusku, no mówił, że my się nie zajmujemy polityką, my budujemy mosty. No więc on po prostu oszukiwał, patrząc wszystkim Polakom prosto w oczy, mówił nieprawdę, bo wszystkie decyzje polityków są polityczne, bo je podejmują politycy i one mają wymiar polityczny.
Ale to państwo teraz będą budować mosty.
Będziemy, ale to... Ale
21
to,
chyba, jeśli
tak,
dobrze pamiętam.
No będziemy budować mosty. Będziemy budować mosty. Wiele rzeczy będziemy robić, ale podjęcie... Proszę ojca, dziś słyszeliśmy o tym, że do połowy sierpnia od połowy sierpnia będzie można składać wnioski właśnie na te mosty i jakie są możliwości. No ale też to są decyzje później, no i też i polityczne, prawda? No gdzie most, czy tu, czy tam, prawda? No więc nie wstydźmy się... Ja chciałem, proszę ojca, powiedzieć coś innego. Żebyśmy nie wstydzili się polityki, żebyśmy nie oceniali, że coś, co jest polityczne, to jest złe, że działalność polityczna jest zła, że przynależność do partii jest zło, że to tak jak mówi pan, szanuję w niektórych poglądach pana Pawła Kukiza, no, ale który mówił, że partiokracja, prawda, w Polsce jest. No jest, bo to na tym polega demokracja, no, że są partie, które realizują swój program, mają swoich członków, którzy no, dostają się, wygrywają, przegrywają i realizują program. Pokazują ten program, ludzie zapoznają się z programem, głosują i później znowu są oceniani. No, na tym polega właśnie demokracja.
Tu w Radiu Maryja zawsze definiowaliśmy, tak jak to robił Arystoteles, politykę jako roztropną troskę o dobro wspólne.
O dobro wspólne. No oczywiście.
I nikt tej troski nie może nikomu zabronić.
Nie może zabronić, ale to się realizuje w dużej mierze właśnie no, przez działalność partyjną, no, przez działalność również i tą polityczną. No, i bym chciał, żeby... Bo też proszę ojca i szanowni państwo, jak się spotykam z Polakami, a teraz właśnie dziś również się spotykam, to zachęcam do takiej działalności obywatelskiej, do takiego jednoczenia się, do takiego wspólnego działania, bo wspólnie można zrobić dużo więcej. Ja poszedłem też do polityki, no przecież z najpiękniejszego, moim zdaniem, ojciec ma pewno inne zdanie, tak, z najpiękniejszego zawodu, bo przecież nie ma nic piękniejszego jak radość osoby, która no 3-4 dni wcześniej była przywieziona w stanie śmierci, w bardzo ciężkim stanie, na noszach nieprzytomna, beztętna, wychodzi uśmiechnięta, radosna, cieszy się. No nie ma nic piękniejszego na świecie, jak uratowanie życia ludzkiego, prawda? Mówiliśmy o aborcji, nawet jak się ratuje w odwrotną stronę, nie zabija, a się ratuje życie. To jeszcze jest wartość, jak bardzo dodana i jak to dodaje skrzydeł i wiary w to, że można coś dobrego zrobić. No i dalej staram się to czynić dobro dla Polaków, no już w innym miejscu, wypełniając inne zadania, wypełniając inne obowiązki, no ale też chcę, żeby na twarzach Polaków było jak najwięcej uśmiechu, radości. I jeszcze wracając do tych młodych ludzi, z którymi rozmawiałem dziś z Kazachstanu, no widziałem, oni mówili z taką wielką radością, mówili tak bardzo dojrzale, ale też widać było tą dziecinną taką radość z tego, że są w Polsce, że tu jest tak pięknie, że mogą ze mną rozmawiać, że mogą za chwilę pójść do Muzeum Powstania Warszawskiego. Cieszą się obecnością kolegów, koleżanek, tym, że mogą poznać Polskę. No to naprawdę są wspaniałe przeżycia i chciałby każdy polityk, żeby tego uśmiechu na twarzach Polaków było jak najwięcej radości. No i tak chcemy.
Radio Maryja, proszę. Prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Dorota obecnie w Niemczech, w pracy niestety. Od wielu lat wyjeżdżam za chlebem. I w zasadzie, a szczególnie, przepraszam, bo zaskoczenia, bo dosyć długo dzwonię i jest to zaskoczenie, że jestem już na antenie. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za ten temat i wiele, wiele myśli ciśnie mi się do głowy. Może zacznę od końca, co miało być moim ostatnim pytaniem, jeżeli chodzi o pana Tuska, bo słyszę się takie głosy, czy jest taka możliwość, oczywiście teoretycznie tak, ale czy jest taka możliwość, że ten pan będzie miał odwagę kandydować, startować na prezydenta w Polsce? To jest takie moje pytanie i taka obawa, bo to już byłoby u jednego Donalda za dużo, to już nie byłby Disneyland. To może tyle. Chciałam też powrócić na chwilkę do tematu aborcji, ale nie rozważać tego problemu, tylko może z perspektywy takiej, jak ja wracam do Polski i co widzę i myślę, że po prostu się za mało modlimy, że Panu Bogu zależy na tym, żeby się Polacy zjednoczyli i jakbyśmy tą ustawę, że tak powiem, dostali ją w prezencie, bo to byśmy byli za mało zaangażowani i tak jak z boku właśnie na to patrzę, to po prostu mamy się po prostu więcej modlić, więcej się zjednoczyć. Ja jeszcze może tak króciutko, żeby nie zajmować dużo czasu na antenie, powiem o moim takim wstrząsie, jakiego doznałam, jak poszłam na krakowskie przedmieście. Najpierw na mszę smoleńską kolejną, po kilku miesiącach nieprzebywania w Polsce, taka stęskniona za Polską, za mszą świętą polską i za tym, co się potem odbywało na krakowskim przedmieściu. I dostałam szoku. No, dla Państwa to jest może taka codzienność, że nagle zobaczyłam dwie Polski, jak ta przysłowiowa żaba, stałam po środku i nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. I chwyciłam różami i zaczęłam się modlić. Ktoś to nawet filmował. I byłam przerażona, że nie ma jednej Polski. Przepraszam, bardzo jestem wzruszona, to może już nie będę więcej mówiła, tylko chciałam zaznaczyć też tak delikatnie, żeby nie zmieniać tematu głównego o ukrytej eutanazji, co panu doktorowi na pewno też ten temat jest bliski. I to może na tyle. Pozdrawiam serdecznie i tęsknię bardzo za krajem. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy pani Doroto. Z Panem Bogiem, panie marszałku.
No, dziękuję bardzo pani Doroto za telefon i za pani głos. Zgadzam się z panią, że pewno ojciec podzieli też moją opinię i pani Dorotę, że pewno za mało się modlimy. A jeśli nawet dużo, to jak będzie więcej, to też nikomu nie zaszkodzi. Byłem w innym studiu, w innej rozgłośni, oczywiście, że w innej rozgłośni, to jeden z dziennikarzy zapytał mnie przeciwko czemu była modlitwa Różaniec na granicy. Ja powiedziałem mu, że nigdy modlitwa nie jest przeciwko nikomu, że zawsze modlitwa jest za dobrem, za miłością, za niesieniem dobra. I dlatego im więcej modlitwy, tym lepiej. I wiecie państwo, ja myślę tak, że jak byłem w tym radiu, to muszę powiedzieć, że to powiedziałem z taką dumą, tak? No, chciałoby się jeszcze krzyknąć, prawda, że ja osoba wierząca mogę to powiedzieć w radio. I powiedziałem nie tylko w tym radiu, tu, w Radio Maryja, ale mogę w każdym radiu i w każdej telewizji to powiedzieć. I też to jest dowód na to, że mamy demokrację. Nawet w tych takich nieprzyjaznych, w tych wrogich stacjach, bo też są wrogie nam i to widać przecież, że one są wrogie. Ja mogę to powiedzieć. Ja uważam, że to jest też i moje zadanie, moja również misja taka, że mogę to powiedzieć. I mogę z tą informacją, że jesteśmy Polakami, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, że się nie wstydzimy Jezusa, że się nie wstydzimy swojej wiary, że możemy w tym działalności politycznej również mówić o naszej wierze, o naszym przywiązaniu do wiary, o tym, że Kościół tak przecież dużo zrobił dla polskiej demokracji, dla polskiej wolności, że tu cytowany przed chwilką święty Jan Paweł II, no, przecież tak dużo dla nas Polaków i dla naszej wolności, demokracji i suwerenności zrobił. I to bardzo pani dziękuję, pani Doroto, że pani o tej modlitwie, o modlitwie powiedziała. No tak, ja zdaję sobie sprawę z tego, że pani była zszokowana, jak przyjechała na krakowskie przedmieście i zobaczyła, że są dwie Polski. Że próbują ludzie, którzy myślą inaczej, tworzyć zupełnie alternatywną Polskę. To dla mnie jest niezrozumiałe. No, przykre. Ale myślę, że jednak ta wymodlona Polska będzie Polską, która i nie zwycięży, bo to nie jest kwestia walki, tylko że też tamtych przyciągnie do siebie, że oni zmienią zdanie i że przyjdzie to, co w Senacie powinno być, ta refleksja, zaduma i że po tej refleksji i zadumy zmienią swoje zdanie. Ale wie pani, też i proszę państwa, są inne chwile i na przykład w tym roku miałem pierwszą komunię z jednego ze swoich wnuków i byli zaproszeni również, akurat pani jest w Niemczech, Polacy, którzy przeżyli bardzo wiele lat w Niemczech i byli na tej komunii, powiedzieli, że czegoś tak pięknego w Niemczech już nie zobaczą, że to jest coś wspaniałego, pięknego, jak te dzieci idą z taką wielką radością, z taką widać miłością do pierwszej komunii, z miłością do Pana Jezusa, z miłością do swoich rodziców, że się spotykają z rodzicami, że to jest takie piękne święto w kościele i wokół kościoła, że spotykają się rodziny, że jest takie wielkie święto, święto takie jednoczące, że tego już nie ma w Europie. To też pamiętajmy, że no, my mamy taką i tradycję, i takie przekonanie, i taką wiarę, i że to nas tak mocno trzyma, że to tak nas zespala, tak nas zbliża, tak nas tak kształtuje nasz cały naród. To też, no, pamiętajmy o tym i bardzo dziękuję, że Pani o tym przypomniała. Mówi Pani o Tusku, czy jest możliwość, czy będzie startował? Pewno jest, nie wiem. Tego nie wiem. Zobaczymy, czy tak będzie. Zobaczymy, czy tak będzie. Moim zdaniem nie, ale wszystko jest możliwe. Pan Donald Tusk udziela wywiadów bardzo rzadko, ale bardzo takich jednoznacznych, takich z takimi oczywistymi uwagami dotyczącymi bieżącej sytuacji.
W bardzo też zawsze znaczącym czasie udziela tych wywiadów. Zawsze to nie jest przypadkowy czas.
To ma ojciec absolutnie rację, że to są bardzo dobrze przemyślane, skalkulowane. I on, nie będąc w polskiej polityce, ciągle jest w polskiej polityce. I bardzo dba o to, żeby w tej polityce polskiej być. Czy robi coś dobrego dla Polski? Bo to przecież przede wszystkim takie powinno być zadanie polityka. To tutaj ja już mam bardzo duże wątpliwości, a nawet pewność, że właściwie to o te interesy Polski i Polaków nie dba. A jeśli dba o interes, no to tylko totalnej opozycji, o którą dba, którą wspiera. I na pewno jeszcze włączy się, ale jestem przekonany, proszę Państwa, że dzięki Państwu, że dzięki nam wszystkim nie osiągnie żadnych sukcesów. Jeśli weźmie udział w wyborach, to przegra z Kretesem.
Chociaż muszę powiedzieć, panie marszałku, że Donald Tusk i Grzegorz Schetyna, czyli takie sztandary wolności, zablokowali mnie kiedyś na Twitterze, a słowo daję, ani się nie narzucałem, ani nie przeklinałem, ani... nie wiem dlaczego, ale tak po prostu bywa, że ktoś bana daje.
Zbanuje, tak? No ja tu zostałem też zbanowany przez bardzo wielu polityków. No, jest też duży obszar też takiej właśnie nienawiści, hejtu w internecie.
Nie, czasem nie warto dyskutować, bo nie ma tej chęci rozmowy, tylko jest chęć po prostu wyrzucenia jakiegoś słownictwa czy czegoś takiego emocjonalnego. To zrozumiałe, natomiast na argumenty warto się sprzeczać, żeby właśnie dojść do tej roztropnej troski o dobro wspólne, żeby ta troska była bardziej roztropna.
Tak, ale proszę ojca, tylko że tak. Politycy Prawa i Sprawiedliwości podjęli decyzję, że będziemy jeździć, będziemy się spotykać z Polakami, że będziemy prowadzili dialog, że będziemy wymieniać się swoimi opiniami, że będziemy słuchać takich krytycznych głosów jak przed chwilką, albo takich głosów, które mają inny wymiar, inną ocenę. I na te spotkania też przychodzono i nam przeszkadzano, zakłócano. Więc nawet jeśli kogoś się zbanuje, wyjdzie się i odwróci, trudno, nie chcę rozmawiać. No ale jeżeli przeszkadza się innym, tym, którzy chcą rozmawiać, no to ja już tego tak, zupełnie nie rozumiem, prawda? No to jak byśmy się poczuli w tej chwili, gdyby tutaj ktoś wtarnął i powiedział koniec, wyłączam mikrofony, a teraz ja tutaj będę śpiewał i, prawda, i jakieś wulgarne piosenki by śpiewał. No więc... No dzieje się w Polsce coś bardzo złego i to jest, proszę Państwa, czcigodny ojcze, jest to walka o władzę. Tylko, że walka o władzę powinna zupełnie inaczej wyglądać. My mówimy często przez 8 lat, ale ja powtórzę. My przez 8 lat byliśmy w opozycji i przez te 8 lat nie przeszkadzaliśmy, nie utrudnialiśmy rządzenia Platformie Obywatelskiej. W tym sensie, że no, nie blokowaliśmy mównicy, nie robiliśmy agresywnych manifestacji. Były manifestacje uliczne, były i pamiętam największą to w obronie telewizji Trwam. Wtedy było 1 000 000 ludzi. Wtedy przyjechało do Warszawy ogromna ilość ludzi. Pamiętam ten dzień. Ale to była idea, to był pomysł. To było po coś, prawda? Natomiast nie robiliśmy przeciwko czemuś. No nie robiliśmy takich demonstracji, jakie są w tej chwili. Czyli nie przenosiliśmy dysputy, debaty i aktywności politycznej na ulicę. Owszem, demonstrowaliśmy, bo po to jest ulica, żeby od czasu do czasu zademonstrować swoje poglądy polityczne, no ale to nie jest miejsce do dyskusji, to nie jest miejsce do debaty. Miejscem do debaty jest Sejm, Senat. My robiliśmy olbrzymią ilość, sam organizowałem bardzo wiele konferencji, sympozjów, spotkań dotyczących sytuacji w służbie zdrowia, jak ją rozwiązać. Wypowiadali się ludzie, którzy przychodzili przede wszystkim i mówili, brakuje dialogu, nie ma dialogu. Czyli tamta władza przez 8 lat nie prowadziła dialogu. No przecież najlepszym dowodem na to jest to, że Komisja Trójstronna została zlikwidowana. Dopiero no my razem z Piotrem Dudą stworzyliśmy Radę Dialogu Społecznego. Powróciliśmy do tego tak potrzebnego dialogu, bo przecież idee, myśli powinny się spotykać podczas dialogu i z tego powinny powstawać rozwiązania. I tak jak mówiłem już wielokrotnie w tym programie i wielokrotnie powtarzam również na tych spotkaniach, debatujmy, spierajmy się, kłóćmy się, ale szanujmy się. I potrzebny nam jest ten wzajemny szacunek, którego jest coraz mniej.
Prosimy Radio Maryja.
Niech będzie pochwałem Jezus Chrystus. Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Stanisław z Holandii. Chciałem się włączyć też do tej dyskusji.
Prosimy pana Stanisław.
Najpierw pozdrawiam ojca i gościa i wszystkich słuchaczy. No więc tak, słyszałem, jak powiedziałem, jedna z naszych przedmówczyń powiedziała, że w Polsce za mało się modlimy. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że o czym chyba wszyscy zapomnieli, a w szczególności politycy, że od 2 lat, około 2 lat, mamy króla, Jezusa Chrystusa. Jakoś wydaje mi się, że jakoś wszyscy chcą, jakoś tak, no nie wiem jak to określić, że po prostu nikt chyba tego poważnie nie traktuje, że on jest naszym królem, że to jest Bóg. Że w końcu, jeśli chcemy, żeby on nas wspierał, no to my musimy chyba się do niego zwracać, nie? Inaczej to on będzie cały czas stał jakby to powiedzieć, na uboczu, do niczego się nie będzie wtrącał, ale oczywiście za zło nam kiedyś odpłaci, bo nie po to chyba przyjęliśmy sobie my Polacy Jezus Chrystusa na króla Polski, żeby go teraz po prostu ignorować, kompletnie ignorować, tak jak w tej chwili to wygląda. Nie wiem, wydaje mi się, że powinniśmy bardziej chyba czcić tego naszego króla i Boga i w końcu jak urządzamy jakieś tam pielgrzymki do Matki Boskiej, tak samo powinniśmy zacząć urządzać pielgrzymki do króla Polski, do Jezusa Chrystusa, króla wszechświata, tak?
Panie Stanisławie, bardzo dziękuję. Ten temat, myślę, już był poruszany, więc może nie będę jakby kontynuował i też rozwodził się na ten temat. Oczywiście nie będziesz miał cudzych bogów przede mną. To jest przykazanie, które chcemy zachowywać i ono jest pierwsze, a później, jeżeli są inni bogowie, czy to będzie coś, czy to będzie ktoś, czy to będę ja sam w miejsce Boga, no to wiemy, jak się zaczyna dziać i jaki jest koniec. No, byśmy nie widzieli tego końca, tylko żebyśmy właśnie zawsze też powracali, nawracali się. Dziękuję bardzo, panie Stanisławie. Proszę, Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Prosimy, jest pan na antenie.
A tak, ale ja słucham radio w tej chwili.
To teraz, radyjko, proszę wyciszyć czy internet i słuchamy tak. Już się w słuchawce telefonu, można mówić. Bardzo proszę, kto mówi?
Dzwoni Mariusz z zagranicy.
Proszę, panie Mariusz.
No i tutaj chciałem właśnie się odwołać do swoich też przedmówców, bo tutaj pan poseł też mówił o prezydencie, a raczej o Donaldzie Tusku, o jego obietnicach. No a PiS przed wyborami też kierował się prawicowymi hasłami, takimi jak o niesprzedaży lasów państwowych. Druga sprawa to jest o uchodźcach, no emigrantach, że nie będą wpuszczać do Polski. Co się okazuje teraz? Hasłami prawicowymi posłużyli się, no i oszukali swoich prawicowych wyborców. Ponieważ już mamy 3 miliony Ukraińców w Polsce, nie znam już tych statystyk, ile mamy już ludzi z Azji sprowadzonych do Polski. Nie wzięliśmy uchodźców z Afryki, wzięliśmy uchodźców z Azji. I właśnie ja jestem za granicą, dwa razy próbowałem zjechać do Polski, nie udało mi się, nie znalazłem pracy, wykształciłem się w Polsce, chciałem pracować w swoim zawodzie, w swoim kraju. Przykro mi, musiałem wyjechać po raz kolejny za chlebem. No i cóż, nie zanosi się na to, żebyśmy wrócili do Polski, ponieważ nas w Polsce nie chcą, nasz rząd, ponieważ zastępują sobie nas Ukraińcami i przybiszami z Azji. To jest bardzo przykre właśnie, że nic się w tym celu nie robi. Zostaliśmy oszukani przez Prawo i Sprawiedliwość. Na szczęście nie głosowałem na PiS, tylko na Ruch Narodowy. No i teraz też zagłosuję na Ruch Narodowy, ponieważ to jest jedyna partia, która po prostu stawia dobro Polaka na pierwszym miejscu, a nie jak PiS stawia interesy Ameryki i Izraela na pierwszym miejscu. To jest bardzo przykre, ponieważ klęczymy, leżymy przed Izraelem i Ameryką. To jest bardzo przykre. A jeszcze druga sprawa. Tutaj pan poseł mówił o dzieciach komunijnych, właśnie piękny widok w Polsce. No jeszcze mamy ten piękny widok w Polsce. No jeśli będziemy popierać, dalej będziemy się kierować hasłami marksistowskimi i lewicowymi hasłami, takim jakim się kieruje obecny rząd, to ten widok będzie za kilkanaście lat może już tego nie być, bo patrząc na Anglię, co się za Anglią dzieje, to cały, że tam jest marksizm i lewica przez całe lata i w Polsce to samo mamy, kierujemy się zachodnimi standardami. No, Unia Europejska to jest po prostu nic innego, tylko marksizm i lewica, która po prostu marksizm to jest multikultura, która po prostu zabija wszelką kulturę. No, dobrze było, jeśli byście zaprosili do radia profesora Karonia, mógłby zrobić piękny wykład na ten temat właśnie. No, dużo tutaj tematów bym miał do poruszenia, no ale...
Ale nie te mam... mają ciężar gatunkowy, panie Mariuszu, to zostawmy.
Nie, to chyba pan Tomasz.
Ale warto by było ten temat poruszyć. A jeszcze na koniec Tomasz? Chciałem wspomnieć o akcie 447. O akcie 447, który podpisał Donald Trump. Dlaczego o tym się nie mówiło w telewizji? Tylko jeszcze na szczęście te informacje możemy zdobyć w internecie. Akt 447 przeciwko Polsce. No i rząd wasz mówił, że to wszystko, że to nic nie grozi w Polsce, że to wszystko jest z tego, a tam jest trzyroczne budżety, mamy zwrócić Izraelowi, no,
kiedy?
Organizacjom żydowskim w Ameryce, no. Po raz kolejny Gomułka zapłacił, Gierek płacił roszczenia, jak przed wstąpieniem do NATO płaciliśmy. No i teraz znowu po raz kolejny mamy płacić. No,
panie Mariuszu, pan marszałek odniesie się do tego, dobrze?
To pan Mariusz, tak? No pan wyjechał z Polski i trochę ma informacji takich, które akurat w Polsce są nieaktualne. Nie wiem, kto komu ma zapłacić. No jest pan w błędzie. Nikt nikomu żadnych pieniędzy nie płaci, dopóki Prawo i Sprawiedliwość jest przy władzy. Na pewno nie będziemy nikomu płacić. No, mi trochę trudno się odnieść do pana słów, bo przed chwilką nawoływałem do takiego wzajemnego szacunku, więc również uwzględniając ten swój apel z pewnym szacunkiem, no, ale no cóż, a czy my sprzedaliśmy jakieś lasy, czy sprowadziliśmy jakichś uchodźców? Jeśli pan mówi, że nie zrealizowaliśmy swoich obietnic, to pan się troszeczkę albo bardziej niż troszeczkę mija z prawdą. Natomiast z Polski, no i pan wyjechał z Polski. Niech pan wraca, proszę pana, do Polski, bo jeśli pan był tylko dwa razy w Polsce i szukał pracy, to zachęcam pana do powrotu. W Polsce jest najniższe bezrobocie od chwili, kiedy to bezrobocie było i jest notowane. Mamy olbrzymi wzrost gospodarczy. Polska rozwija się bardzo dobrze. Polska jest nastawiona również na emigrację, na emigrantów, na Polonię. Bardzo wielu Polaków mówi o powrotach. Wielu wraca. Również pana zachęcam do tego, aby pan przyjechał do Polski. Jest w Polsce dużo pracy. W tej chwili rozmawiając z przedsiębiorcami, z właścicielami zakładów, pojawia się główny ich problem, to brak rąk do pracy. Także zachęcam pana do powrotu. Jestem przekonany, że pan znajdzie tutaj pracę. A mogę pana też zapewnić, pan mówił tutaj o tym, przed kim Polacy czy polski rząd klęczy. Przed nikim nie klęczy. My jesteśmy bardzo dumnym narodem i nie chcemy ani nie klęczymy, ani przed nikim nie będziemy klęczeć. Nie chcemy, żeby nas poklepywano po ramionach. Chcemy, żeby nas poważnie w Europie traktowano i my robimy wszystko, żeby Polska była bardzo dobrze traktowana w Europie i żeby Polacy byli dumni z tego, że są Polakami. I rozmawiając z Polakami, którzy wyjechali z Polski, tworzą Polonię, bardzo często słyszę i przeważają te opinie, że oni są dumni z tego, że są Polakami i chciałbym, żeby pan też się czuł dumny z tego, że pan jest Polakiem, że pan mówi po polsku, myśli po polsku, marzy po polsku, marzy o silnej Polsce. Ja też mówię po polsku, marzę po polsku i marzę o tym, żeby Polska była dumnym i silnym krajem.
Proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, Janusz z Kanady. Czy można do audycji?
Teraz i zawsze, panie Januszu, prosimy. To teraz inny kontynent, panie marszałku.
No, ja bardzo dziękuję, bo jako opiekun Polonii rozmawiam tylko z Polonią, także dziękuję bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, Janusz z Kanady. I bardzo uprzejmie witam ojca i pana marszałka. I mam takie pytanie w związku z tym, że jestem od na tej emigracji od wielu lat, od 1984 roku, Solidarność i tak dalej, ten dekret wojenny. A chciałbym się zapytać, wielu polityków dobrej zmiany mówiło o zmianie prawa ordynacji wyborczej, by dopuścić przedstawicieli Polonii do Parlamentu Polskiego. Pan, panie marszałku, mówił o tym kilkakrotnie. Po raz pierwszy zauważyłem, że powiedział pan to w ubiegłym roku właśnie w Toruniu, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Mówił o tym, mówił pan o tym i w tym roku też. Mówił o tym wiceminister spraw zagranicznych ówczesny. Pytanie brzmi, czy coś zostało zrobione, czy jakiś projekt tego prawa, ustawy poprawiającej ordynacji wyborczej został gdzieś napisany, skonsultowany, jakiś projekt, czy gdzieś jest. Bo sama ordynacja wyborcza obecna już dzieli Polaków przebywających poza Polską, tych w Europie, tych na kontynencie amerykańskim. I fakt, że z urzędu ordynacja wyborcza gwarantuje pozycję w parlamencie dla mniejszości niemieckiej, to jest kuriozum. To o demokracji to nie świadczy. Dlatego bardzo bym prosił, panie marszałku, o jakieś odpowiedź i czy coś w ogóle w tej sprawie zostało zrobione, bo kadencja powoli mija, a tutaj nic nie słychać, nic nie widać. Uprzejmie dziękuję, wszystkiego dobrego i szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo panu. Wie pan, pan powiedział, że, tak, mam napisany projekt i po wakacjach do tego projektu przystąpimy. Natomiast wie pan, tutaj dziękując oczywiście panu za tą wypowiedź i przypomnienie o tym zagadnieniu, też trudno byłoby nam stworzyć takie prawo i taką ordynację wyborczą, żeby pogodzić Polonię. Bo pan mówi, że jest konflikt między Polonią europejską, amerykańską. Ja powiem panu więcej, że jest dużo konfliktu i w Polonii w tej europejskiej konfliktów i w tej Polonii amerykańskiej. Tą ordynacją wyborczą na pewno my nie pogodzimy Polonii, bo tego nie zdołamy zrobić, a nawet nie chcę być złym prorokiem, ale pewno wprowadzenie, a zamierzamy wprowadzić możliwość, nie wiem, czy nam się uda w tej kadencji, bardzo bym chciał, ale nie obiecuję tego na 100%. Mam ten projekt przygotowany i będziemy w przyszłym, od okresu powakacyjnego zaczniemy pracować nad nim. Czy nam się uda wprowadzić na następne wybory, tego nie wiem, ale planujemy i w tym projekcie tak jest, no to projekt jest projektem, więc on może ulec jeszcze zmianie w trakcie procesu legislacyjnego, ale mówimy o jednym mandacie, dla Polonii. Tylko Polonia wybiera swojego przedstawiciela. No więc tutaj jak pan liczy na to, że to coś pomoże w zażegnaniu czy zminimalizowaniu konfliktów między przedstawicielami Polonii, to tego nie wiem. Ja bardzo chcę i będę o to zabiegał, a w tym roku organizujemy zjazd, Światowy Zjazd Polonii. Też z tego powodu mamy sporo kłopotów, bo okazuje się, że jest bardzo duże zainteresowanie, bardzo dużo Polaków mieszkających za granicą chce brać udział. To bardzo cieszy, bo bardzo wielu Polaków coraz bardziej jest zainteresowanych sprawami Polski. Nie tylko słucha polskich programów, ale aktywnie chcę uczestniczyć w pracach Polonii i w pracach i współpracy między Polonią i Polakami. To bardzo cieszy. Jest taki projekt. Zobaczymy, czy uda nam się zrealizować ten projekt. Nie jest to wcale sprawa prosta. To wydawało się, że to jest prostsze. Ale jestem dobrej myśli. I jeśli nie na następne wybory, to na następne na pewno będzie przedstawiciel Polonii. I myślimy o przedstawicielu Polonii w Senacie. To też, proszę państwa, no, wiąże się z wielkimi kosztami, bo przecież no, trzeba praktycznie być cały czas w Polsce, prawda? Albo no, często podróżować między no, tym krajem, z którego zostanie wybrany reprezentant do Polski. Średnio mamy co 2-3 tygodnie obrady, są posiedzenia komisji. No jest to pewnego rodzaju dylemat. Jest to też sprawa do rozwiązania. No w tej chwili taką osobą, która w dużej mierze reprezentuje Polonię. No jest i się tak przedstawia. Jest faktycznie pani Anna Maria Anders. Ona ma paszport, ma obywatelstwo nie tylko polskie. Nie chcę w tej chwili mówić jakie, ale bardzo dba o sprawy Polonii, angażuje się w sprawy Polonii, bardzo wspiera Senat i pracę Senatu w tym zakresie. Jest częstym gościem w Stanach, ale nie tylko w Stanach, bo dba o tą Polonię w różnych częściach świata. Także można powiedzieć, że już jest taka jedna osoba, która no, reprezentuje niejako Polonię. Ale wiem, pamiętamy o tym i tak jak mówię, mam projekt przygotowany, leży u mnie na biurku i od nowego sezonu politycznego rozpoczniemy nad nim pracę.
Panie marszałku, zapytam jak siły?
Dobrze, dziękuję. No jestem tak, to nie chcę powiedzieć, bo to polityk nie powinien mówić, że jest zmęczony. Nie, że, ależ oczywiście tak, mam bardzo dużo siły, werwy, energii.
Jestem czyli dobrze państwa, zadane pytanie.
Dobrze zadane pytanie, ale jestem do dyspozycji, proszę ojca, jeśli tylko będzie taka wola radiosłuchaczy i ojców, aby jeszcze jeszcze odpowiadać i być na pytania i być z Państwem i prowadzić dialog, to jestem do dyspozycji.
Wydaje się, że słuchacze bardzo chętnie z Panem też chcą się spotkać, bo wszystkie telefony, nasze linie w tej chwili świecą się na żółto, to znaczy, że Państwo dzwonią. Pan marszałek Stanisław Karczewski, proszę Państwa, będzie jeszcze gościem Radia Maryja po północy przez jakiś czas. Ojciec Dawid będzie prowadził te rozmowy. Za tę część 2 godziny, panie marszałku, nam tak minęły szybko.
Szybko, to faktycznie przyznaję, że bardzo szybko. Ze zdumieniem patrzę na zegarek i też stwierdzam, że to ponad 2 godziny nawet. Ale bardzo serdecznie dziękuję. Nie wiem, mamy jeszcze chwilkę czasu, tak żeby 2 słowa powiedzieć.
2 słowa,
bardzo
tak.
Serdecznie dziękuję. A jeśli mam powiedzieć więcej, to bardzo dziękuję. I te krytyczne opinie, bo sporo było krytycznych opinii, bardzo sobie cenię, biorę je oczywiście pod uwagę. Jestem przekonany, że słuchają nas nie tylko Polacy mieszkający za granicą, że również Polacy mieszkający w Polsce. Choć telefony faktycznie były chyba głównie, czy nawet nie wiem, czy jedynie z zagranicy.
Dzwonią wszystkie, panie marszałku, wszystkie. Tylko że ja tak wybieram.
Ojciec,
no.
Tak?
Po prostu wciskam i tak, o.
No to dobrze, to proszę ojca bardzo za to dziękuję, że mam kontakt z Polonią. Na co dzień mamy kontakt z Polonią. Bardzo sobie cenimy wszystkie rozmowy z Polakami tu i z zagranicą. No ten Senat jest właśnie też takim inżynierem do budowania mostów między Polską i Polonią. I bardzo jesteśmy z tego zadowoleni. Mamy wiele satysfakcji. Główne taką... To jest to, że jest duże zainteresowanie. I nawet te telefony, proszę ojca, proszę państwa, to też dowodzą, że Polonia jest zainteresowana Polską. Jak wyjeżdżam i spotykam się i Polacy przychodzą na spotkanie, to mówią mi, co się dzieje w Polsce właśnie i tam instruują mnie, że właśnie tam teraz któryś z polityków coś powiedział. No i faktycznie okazuje się często, że akurat o tym nie wiem, bo będąc za granicą, no nie zawsze można dokładnie wszystko śledzić, ale Polacy mieszkający za granicą śledzą to, co się dzieje w Polsce i to dowodzi tego, że się interesują Polską. To dowodzi tego, że tęsknią za Polską, że chcieliby tu wrócić, nawet jeśli tego nie mówią. Mówią, że już byli 2-3 razy i nie znaleźli miejsca pracy. Coraz częściej słyszę od Polaków mieszkających za granicą, że chcą wracać do Polski, że chcą tu spędzić emeryturę, czas jesieni swojego życia, że chcą wrócić, kupić dom, kupić mieszkanie. No bardzo wszystkich zachęcamy i naprawdę Polska jest krajem w pełni demokratycznym. Jeśli ktoś ma inne zdanie, szanujemy je, ale się z nim nie zgadzamy, bo jestem przekonany, że w Polsce kwitnie demokracja. Jeśli ktoś do kogoś musi mówić szyfrem, to bardzo dziwne, bo my odważnie mówiliśmy, radiosłuchacze też odważnie mówili, chociaż z zagranicy, ale ci, którzy będą dzwonić już po północy z Polski, też mogą swobodnie zachowywać się i mówić na każdy temat. I tematy są trudne. Tematy, ja sobie zdaję sprawę, że tematy są trudne i mamy przed sobą jeszcze wiele do zrobienia. Prawu i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy bardzo zależy na zmianach w Polsce i na tym, żeby w Polsce każdy miał swoje miejsce i żeby to miejsce też znalazło wielu Polaków mieszkających za granicą. I jesteśmy takim rządem bardzo otwartym. Ja muszę powiedzieć, że jak się spotykam z Polakami, którzy już mieszkają za granicą i powiedzmy spotykają się ze mną po raz drugi, to mówią po raz drugi, trzeci, czasami jeszcze więcej razy się spotykamy, to mówią, że wreszcie prowadzić taki partnerski dialog, że można o wszystkim mówić. No to też jest dowód na to, że mamy demokrację, a w wyniku rozmów, w wyniku wymiany opinii, no powstają dobre projekty. Dlatego rozmawiajmy. I ja bardzo często, jak wyjeżdżam za granicę i kończę rozmowę, proszę ojca, szanowni państwo, to kończę tak, że mówię, że była wspaniała rozmowa, bardzo dobrze mi się rozmawiało z państwem, że prowadzimy rozmowy, ale rozmowy są niedokończone, że zawsze jest jeszcze coś do powiedzenia, jeszcze Jeszcze chciałoby się coś powiedzieć. Chciałoby się podzielić jakąś opinią. Chciałoby się jeszcze coś dodać do tego, o czym rozmawialiśmy. Bo faktycznie Polacy powinni prowadzić ciągły dialog i ten tytuł audycji Rozmowy Niedokończone no świadczą o tym, że musimy ciągle rozmawiać, ciągle debatować i ciągle siebie wzajemnie słuchać.
Będzie jeszcze okazja po północy, jak powiedziałem, pan marszałek Stanisław Karczewski pozostanie w studio Radia Maryja. Teraz pana marszałka zabieram na krótką kawę. Państwu radzę też jakąś przynajmniej herbatę sobie zrobić, tak by po północy być jeszcze gotowym do dialogu, do rozmów o Polsce, bo to jest przedmiot dzisiaj naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za tę część.
Dziękuję bardzo.